Walka o zasoby polskich lasów to temat, który podejmować będziemy dzisiaj podczas naszych rozmów niedokończonych z naszym gościem, którym jest pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Szczęść Boże, panie dyrektorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie, witam państwa.
To już druga część naszych rozmów. Pierwsza część radiowo-telewizyjna już za nami, ale myślę, że jest wielu radiosłuchaczy, którzy no nie słyszeli tej pierwszej części, dlatego myślę, że możemy też powtórzyć niektóre wątki, możemy też do niektórych treści wrócić, bo nie dość, że są ważne, to są jeszcze takimi prawdami, które trzeba utrwalać i które gdzieś trzeba cały czas powtarzać, żeby nam nie umknęły, że no, jesteśmy w sytuacji, w której wina nie jest po naszej stronie, tak możemy powiedzieć. To znaczy próbuje się z lasów państwowych w Polsce zrobić kogoś złego, kogoś, kto działa na szkodę, kogoś, kto w ogóle nie broni natury, tylko i wyłącznie szuka w niej miejsca zarobku. Taki był między innymi, możemy powiedzieć, wniosek po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który został ogłoszony w tym tygodniu. Tymczasem sytuacja jest zupełnie odwrotna. Jak to jest, panie dyrektorze?
No tak, rzeczywiście ojciec redaktor poruszył bardzo ważny temat, szczególnie ostatniego wydarzenia, które miało miejsce 2 marca, TSUE, czyli powtarzam naszym radiosłuchaczom, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawiedliwość, prawda? Jak do tego należy podchodzić, jak do tego podchodzą leśnicy, więc według Trybunału Sprawiedliwości nie ochrania się przyrody w Polsce. Są rzeczy, których Trybunał Sprawiedliwości no zdecydował, nie potrafimy chronić. Oczywiście jest to zdanie Trybunału, nie potrafimy chronić przyrody, natomiast no prawda jest zgoła zupełnie inna. Nie ukrywam, jako dyrektor generalny lasów, wielka troska o przyszłość lasów, o naszą przyszłość, o prawie 500 000 osób, które są zatrudnione w lasach i w przemyśle całym drzewnym, całe tartacznictwo, przemysł meblowy, świetny przemysł. Mówi się tak troszeczkę żartobliwie, że Polacy umeblowali Europę. Tak, rzeczywiście przemysł drzewny, przemysł meblowy umeblował Europę w rankingach europejskich, światowych, to na czołowych lokatach się, jeżeli chodzi o meble i nie tylko plasujemy. Proszę państwa, no oczywiście z tą krzywdzącą zasadą nie możemy się zgodzić, będziemy robili swoje. No nie może być tak, żeby wyrokiem Trybunału praktycznie będzie mógł każdy obywatel, któremu się wydaje, że ochrona przyrody jest niewłaściwie zarządzana, że nie spełnia się jej warunków, będzie mógł zaskarżać w sądach decyzje, wszystkie plany urządzenia lasu. No czym to grozi? To jest łatwo sobie dośpiewać. No paraliż gospodarki leśnej, paraliż przemysłu drzewnego. Drodzy radiosłuchacze, to jest 500 000 ludzi, prawda, zatrudnionych i w lasach, i w zakładach usług leśnych, przemyśle drzewnym, tartawniczym, około, no bo przecież nawet skutki metalowe do okien, do drzwi klamki są również potrzebne, więc ktoś sobie albo nie zdaje sprawy, albo działa no z wielką determinacją uderzenia w jedno z najważniejszych agend państwa polskiego, przecież Lasy Państwowe to jest 3% PKB razem z przemysłem meblowym, to jest prawie 8%.
Panie dyrektorze, to też sobie trzeba jasno powiedzieć, że to jest taka trochę, myślę, że nie możemy się bać takiego określenia, trochę taka szatańska filozofia, bo próbuje się pod, no generalnie dobrą treścią, która mówi, no jeżeli widzimy złe zarządzanie, czy jeżeli widzimy, no jakieś plany, które mają wpłynąć na środowisko, to mamy teraz prawo zaskarżyć, czy mamy prawo wstrzymać taką inicjatywę. I generalnie z takiego pierwszego, na pierwszy rzut ucha, ta decyzja jest dobra, tylko tak jak pan powiedział, my wiemy tak naprawdę, co ona ma pod skórą i wiemy tak naprawdę, do czego ona ma doprowadzić. Ona ma doprowadzić do paraliżu funkcjonowania lasów państwowych.
No dokładnie, paraliż funkcjonowania lasów, czyli praktycznie no i również całego przemysłu drzewnego i tego, o czym redaktorze wspomniałem, no zapaści, wielkiej zapaści. No warto sięgnąć wstecz, proces ubezwłasnowolnienia państwa polskiego w dziedzinie leśnictwa, prawda, mojej tej działki zaczął się już praktycznie bardzo dawno temu. Koalicja rządowa, ówczesna PO-PSL, no, doprowadziła do wielkich zaniedbań, między innymi z Puszczą Białowieską. W tej chwili no, zamiast puszczy no, pokazywaliśmy zdjęcia w poprzednim programie, no, to wielkie cmentarzysko drzew. No niestety tak się stało. Puszcza Białowieska jest spisana jako dziedzictwo UNESCO, więc tu w tej chwili jesteśmy no w działaniach wyłączeni. No niestety próbujemy podjąć działania zwiększenia ochrony czynnej zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia na terenie puszczy, żeby no chociaż w jakimś umiarkowanym sposobie pomóc tym drzewostanom, tym płazowinom, przecież wyleciały tam całe świerczyny. Puszcza to jest prawie 60 tysięcy kilometrów kwadratowych, no oczywiście mniejsza część, reszta jest na Białorusi. No jaka tam jest gospodarka, no to nie chcę tego komentować, natomiast no jeżeli chodzi tutaj u nas puszcza, to nie jest jednolity twór, nie same świerczyny. Są tam również płazowiny, które ukazały się po wypadnięciu tych drzewostanów świerkowych. No, warto wspomnieć, że mówimy to tak, z takim naukowym, używając naukowej terminologii, że rozpada się drzewostan. Proszę Państwa, to gnije 5 milionów drewna, nie wykorzystano go drewna. To jest wielka strata. Można było to spożytkować, apelował, walczył rzeczywiście. Wielki mentor polskiego leśnictwa, nasz wzór do naśladowania, świętej pamięci, profesor Jan Szyszko, który bardzo wyraźnie mówił, co należy zrobić. My chcemy tej puszczy, nam zależy na losie tej puszczy, natomiast chcemy, żeby to była puszcza. W tej chwili no nie wiadomo, co z tego będzie, czy po prostu nie zacznie się tam proces na płazowinach stepowienia. Mówią, że drogą sukcesji naturalnej drzewostan się odnowi, ale my nie chcemy takiej, my nie chcemy brzozowo-osikowego drzewostanu, nie chcemy takiej puszczy, chcemy puszczę na wzór Białowieskiego Parku Narodowego, takie gatunki puszczańskie jak dąb, jak buk, jak grab, jak lipa, jak jesion, olcha. To są gatunki, które stanowią skład lasów puszczańskich. To, co tam jest, no wielka niewiadoma, nie wiadomo co z racji ocieplania się klimatu, co tam nastąpi. No być może po prostu przewidując na przykład 3 suche lata, upalne dni, wiosenne wiatry wysuszające, no i pożary. No więc to, co tam gdzieś tam zaczyna odbijać w tym świerkowym pożarzysku, po prostu spłonie. Następną kwestią są trawy trzciny, który oczywiście jest tak duży, że praktycznie jelenia z tego trzcinnika nie widać. Więc zatrzciniczenie, totalna degradacja siedliska. Jeżeli tutaj nie pomożemy w kwestii przygotowania gleby, wprowadzenia pewnych gatunków puszczańskich. My byśmy chcieli, wtedy by mogła powstać rzeczywiście puszcza za 100 lat, prawdziwa puszcza. I można już w tej chwili by te wszystkie procesy, które się będą uzupełniały już w sposób niekontrolowany naturalnie. Natomiast w tej chwili to, co tam jest, no jest to cmentarzysko. Mówią ci tak zwani ekoterroryści, ekopaci, jak to ich nazywamy, że tak, że to ma leżeć, że ma zgnić, będzie puszcza. No kiedy i jaka? Jakie tam będą gatunki? Przede wszystkim to, co tam jest, to jest degradacja, niebywała degradacja siedlisk, puszczańskich siedlisk. No na to się nie możemy jako leśnicy zgodzić. Apelujemy, aby przynajmniej w jakiejś części pozwolono nam zainterweniować, zaingerować, żebyśmy mogli przynajmniej częściowo wprowadzić te gatunki puszczotwórcze, że tak się wypowiem, żeby to rzeczywiście była puszcza, a nie jakieś no, osikowo-brzozowe drzewostany, które na ten czas, no być może za lat 500 albo ileś będzie tam prawdziwa puszcza. My chcielibyśmy, żeby to było o wiele, wiele szybciej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mój głos jest przez niektórych ekologów, pseudoekologów traktowany jako, mówiąc delikatnie, dziwny, ale my naprawdę wiemy, jak tworzyć dobre, odporne, właściwe do siedlisk drzewostany. Proszę Państwa, Puszcza Białowieska to nie Yellowstone, bo my nie dysponujemy setkami tysięcy kilometrów. Jest to taki jedyne miejsce. Chcielibyśmy tutaj pomóc, chcemy tej puszczy, tylko żeby ona była rzeczywiście puszczą.
Tylko dla uściślenia pojęć, płazowina?
Płazowina to jest obszar rzeczywiście, który występują pojedyncze drzewa z bardzo różnych przyczyn, więc to są, jeżeli chodzi o naszą terminologię, to jest teren, który należy uprzątnąć i odnowić.
Na Puszczy Białowieskiej myślę, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać na ten temat. Jeszcze do tego wątku na pewno poruszymy. Natomiast ja z tego przepięknego środowiska chciałbym się jednak przenieść do budynku ze szkła i metalu, czyli do Parlamentu Europejskiego. I do konkretnie jeszcze raz powróćmy do tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo wiemy dokładnie, no... Pan Paweł Sałek, doradca prezydenta, mówi o tym, że podczas tego procesu nawet nie były wysłuchane strony, że to było wszystko, co, jakby to powiedzieć, cały ten proces był, no nie chcę użyć tego sformułowania, no, ale chyba trzeba o tym powiedzieć, że był po prostu ustawiony, że to wszystko w ogóle się nie trzyma ani prawdy, ani faktu na podstawie przepisów, które już są przecież nieaktualne. W Polsce jest ten wyrok wydany, więc no jak możemy mówić generalnie o Trybunale Sprawiedliwości.
No oczywiście, ojcze redaktorze, to nie chodzi o żadną sprawiedliwość. Po prostu chodzi o naszą przyrodę. My leśnicy wiemy, jak zarządzać. Zresztą prostym przykładem są nasze piękne lasy. Jakie lasy nam funduje tutaj Komisja Europejska? No, lasy cmentarzyska, no bo oni by chcieli, żebyśmy w ogóle nie prowadzili żadnej gospodarki, żadnej ścinki, czyli w perspektywie, co mamy, no rozpadające się, mówiąc bardziej tak naukowo, natomiast kolokwialnie gnijące drzewostany, które przede wszystkim emitują dwutlenek węgla, bo wiadomo, że podczas rozpadu nie następuje absorpcja CO2, tylko emisja. Także no, bzdurne tezy, totalne tezy, próbujące no, wyłączyć z gospodarki narodowej jedną z najważniejszych dziedzin, a przede wszystkim jeżeli chodzi o ochronę przyrody, o ekologię, o zdrowy świat, o czyste powietrze, to chcą nam zniszczyć w kraju. Więc o tym trzeba mówić głośno. No, to nie jest żaden trybunał, gdzie grupka ludzi zaskarżać będzie plany urządzenia lasu, podstawę naszej gospodarki leśnej, plany, które są sporządzane raz na 10 lat, zatwierdzane przez ministra środowiska. Warto wspomnieć, że w takich krajach Niemcy, Austria, plany nie podlegają po prostu
podważeniu.
Jakimś tym procesom, które się nam tutaj funduje, więc zaskarżanie absolutnie jest tam niemożliwe. Tu jednak jest wręcz konieczne, bo to mówi Trybunał. Oczywiście no, na to nie może być zgody. Absolutnie państwo polskie nie może się zgodzić na to, że jedną z najważniejszych dziedzin takich ekologicznych, przyrodniczych, również tutaj, jeżeli chodzi o te wartości przyrody, nie można tego zniszczyć, bo to powoduje do zniszczenia naszych zasobów naturalnych, naszej przyrody. Powoduje to zniszczenie, co wiele pokoleń leśników przez wiele, wiele lat, już niektórych moich kolegów nieżyjących, no, do zniszczenia. No więc absolutnie na to nie możemy się zgodzić.
Panie dyrektorze, jeszcze trzeba zadać pytanie, trochę się cofnąć, bo to nie po raz pierwszy Unia Europejska próbuje podnieść rękę na polskie lasy, to po pierwsze. Po drugie, cały czas gdzieś są te zakusy jednak, które mówią o tym, żeby lasy sprywatyzować, że wtedy byłoby lepiej, wtedy byłoby bezpieczniej, wtedy byłoby lepsze to zarządzanie.
No, oczywiście już przecież pamiętamy doskonale te zapędy, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, o prywatyzacji lasów. Różne były, o włączeniu do budżetu, o stworzenia jakichś spółek, więc bardzo, bardzo skutecznie leśnicy bronili się. No niestety to, co udało nam się zażegnać na naszym, mówiąc tutaj kolokwialnie, rynku polskim, no wyemigrowało to właśnie do Komisji Europejskiej. Tam nasi koledzy z opozycji znaleźli sobie popleczników, no i poprzez po prostu Komisję Europejską próbują narzucać nam pewne rzeczy, których no, jak do tej pory unikaliśmy w kraju. No przecież bardzo niedawno, jeszcze niespełna miesiąc temu, kiedy tutaj gruchnęła wiadomość, że Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Żywnościowych, tak zwane EWI, do Parlamentu Europejskiego przedłożyła kwestie, jeżeli chodzi o lasy, no, wyłączenia z kompetencji dzielonych lasów, czyli zabrania decydowani państwom członkowskim, zabrania decyzji państwom członkowskim, jak zarządzać lasami. To jest oczywiście kuriozum, jest to niezgodne z traktatem libońskim. W 2007 roku państwa członkowskie wszystkie podpisały ten traktat i wyraźnie jest tam powiedziane, że to rządy państw decydują o lasach i polityce leśnej. No więc wrzucili następną taką wrzutkę. Zobaczymy, co z tego będzie. No tutaj jest rzeczywiście wielka determinacja moich przełożonych, pani minister środowiska i klimatu i myślę, że tutaj niedługo w naszym kraju zostanie przeprowadzona taka konferencja. Zorganizujemy konferencję, której no, przedstawiciele władz leśnych z krajów unijnych, ministerstw środowiska czy rolnictwa, bo to bardzo różnie w różnych krajach wygląda. Zrobimy spotkanie i stanowczo zaprotestujemy przeciwko po prostu tym kompetencjom zabrania. To jest coś nieprawdopodobnego, że Unia Europejska ma zarządzać poza rządami państw, suwerennych państw, które są członkami Unii Europejskiej, o polityce leśnej.
To tak troszeczkę, przepraszam, że tak absurdalnie brzmi, ale czy leśnicy będą musieli grzyby liczyć i sprawdzać i wysyłać raporty do Brukseli stwierdzające, ile tych grzybów tam jest?
Podejrzewam, ojcze redaktorze, że może być jeszcze gorzej, bo w takiej sytuacji będą coraz większe, będzie tendencja, żeby po prostu ochroną bierną objąć wszystkie drzewostany, zostawić to swojemu losowi, bo podobno jak to zgnije, to procesy naturalne będą mieli takie puszcze jak w dawnych czasach za Mieszka I. No taka chora wyobraźnia panuje u niektórych urzędników brukselskich, bo to tak trzeba nazwać. Nie leśnicy, nie przyrodnicy, nie ekolodzy, tylko zwykli urzędnicy z bardzo różnych profesji, bardzo różnej proweniencji podejmować będą decyzje tyczące lasów.
Drzewo to papier to pieniądze, więc chyba wiadomo, o co chodzi. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Panie dyrektorze, jeżeli przeniesiemy się właśnie za naszą zachodnią granicą, popatrzymy na Europę generalnie, to jak wygląda kwestia zalesienia Europy i jak to wygląda w poszczególnych krajach?
To jest bardzo różnie, ojcze redaktorze, jeżeli chodzi, biorąc tutaj naszego sąsiada z zachodu, Niemcy, jeżeli tam jest wysoka lesistość, te lasy są dobrze zarządzane. I tragedią jest to, że Niemcy wykształciły, jeżeli chodzi o politykę leśną, jeżeli chodzi o ekologię, świetnych profesorów, świetnych naukowców. I do czego zmierzam? Ci naukowcy dzisiaj nie potrafią mówić prawdy. nie potrafią mówić o zrównoważonej gospodarce leśnej, nie potrafią mówić o prawdziwej ekologii, ochronie przyrody, o zrównoważonej gospodarce, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. Tego jest brak. Po prostu boją się, jest tak duża presja środowisk tych lewicowych, liberalno-lewicowych, partii zielonych. Nie wiem, tam sobie zieloni znaleźli jakiś rodzaj religii, coś. Nie wiem, skąd się wzięły te różne pomysły, do czego to doprowadzi. Natomiast generalnie w tych krajach bardzo różnie jest z lesistością, od kilku do kilkunastu procent. Francja nieco więcej. Natomiast trzeba tutaj wspomnieć, że te drzewostany, te lasy są zupełnie inne, ponieważ nie można porównywać lasów polskich, przykładowo austriackich, niemieckich, do lasów greckich, chorwackich, hiszpańskich, częściowo włoskich, portugalskich, częściowo francuskich. To nie są lasy, to są zakrzaczenia. Więc tam łatwo rzucać hasła, można tworzyć parki, potężne parki narodowe. No z czego? No z tych krzaków, prawda? No to do niczego się nie nadająca powierzchnia.
Pinie tuje i...
Tak, tuje piniowe, zagajniki, różne rodzaje sosen, dęby korkowe, więc nie jest to las w rozumieniu taki u nas, jaki u nas w naszej strefie klimatycznej panuje, więc to jest tutaj u nas, to są prawdziwe lasy, to jest to rzeczywiście coś pięknego. Być może te decyzje podyktowane jest taką zwykłą ludzką zawiścią. Przyjeżdżają z zachodu, obserwują, myślą, że to puszczę, bo tak, no są pięknie zagospodarowane drzewostany, przepięknie wyprowadzone, naprawdę dostosowane do siedliska. Oczywiście w kraju występuje ponad 60% siedlisk sosnowych. Natomiast no, też zdajemy sobie sprawę, tutaj podejmowane przez naszych naukowców są prace w kwestii zmian niewątpliwie niekorzystnych, zmian klimatycznych, cofanie się, widoczne się cofanie tej strefy borealnej na północ, czyli gatunki iglaste będą tutaj coraz bardziej przesuwały się na północ, no wchodzić będą nieuniknione te gatunki dębów korkowych, właśnie tych sosen, które preferowały do tej pory klimat cieplejszy, klimat basenu Morza Śródziemnego, z racji ocieplania będą przesuwały się na północ, będą wypierały. No oczywiście perspektywa szacowana, prognozowana o nas, no i podejmowane pewne działania w zakresie stuletnim, prawda, żeby leśnictwo już się na to przygotowało. Zresztą sięgając przeszłością, to pamiętam w roku 92 szczyt ziemi w Rio, już naukowcy apelowali o ocieplaniu się klimatu i już zachęcali do zamiany tych wprowadzania gatunków liściastych zamiast iglastych. Także to w naszym kraju będzie się powoli to dokonywało. Już rzeczywiście, jeżeli chodzi o instrukcje obowiązujące dokumenty w lasach państwowych, instrukcje hodowli lasów, urządzania, ochrony, tamte rzeczy już są wprowadzone. No, będziemy się mierzyli z tym bardzo, bardzo trudnym problemem ocieplania się klimatu. To jest bardzo poważna sprawa.
Patrzymy na zarządzanie i na funkcjonowanie lasów na zachodzie, patrzymy na funkcjonowanie i zarządzanie lasami w Polsce. I taka jedna rzecz, która, znaczy wiele jest rzeczy, które nas dzielą, ale też kwestia chociażby tego, że las to nie tylko flora, ale i fauna. I kiedy widzimy zestawienie i porównanie tych dwóch rzeczywistości?
No oczywiście to też również fauna, jak ojciec redaktor mówi, wspaniałe programy ochrony przyrody w naszym kraju. Sięgnijmy przecież pamięcią, jak w fantastyczny sposób odbudowana została populacja żubra, prawda, z pojedynczych praktycznie osobników żyjących w ogrodach zoologicznych, odbudowano właśnie w Puszczy Białowieskiej, później zaczęło się to przenosić, w tej chwili żubry już mamy w Bieszczadach, mamy na Śląsku, mamy tutaj na zachodzie kraju, w województwie szczecińskim, wyspa Wolin jest rezerwat, także mamy ich tyle, że aż za dużo, ojcze redaktorze, no próbujemy dokonywać pewnych wymian, próbujemy przesyłać do innych krajów, żeby też powiedzmy, no jest, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, to fantastycznie jest ona w naszym kraju prowadzona i tu głównie przez leśników, przecież nie jestem gołosłowny, ale zawsze przypominam, jeżeli chodzi o ptaki drapieżne, jeżeli chodzi o ochronę rybołowa, ochronę cietrzewia, głuszca, my to cały czas robimy. Oczywiście
uda się przywrócić dropa?
Oczywiście. No jest to problem. Jeżeli chodzi o DROPA, jest to problem, ponieważ gatunek wymaga rzeczywiście odpowiedniego siedliska, czyli wielkich powierzchni pól, spokoju, więc tu
no, a kiedyś w Polsce były,
no, były, ja pamiętam, one chyba w zasadzie straciły się w latach 60., bo w województwie zielonogórskim można było DROPA w latach 60. spotkać.
Wróćmy do ssaków, no bo też mówi się dużo o tych takich trzech, myślę, powiedział pan o żubrze, ale też takie trzy gatunki, które też coraz głośniej się pojawiają i z jednej strony zaczęliśmy je dostrzegać, gdzie kiedyś no rzeczywiście były takimi jednak ewenementami łosie, wilki, niedźwiedzie. Bobry,
tak, to rzeczywiście twarte. Przypomina mi się taka historyjka, jak niektóre tygodniki, czasopisma niemieckie no, poruszyły temat, jak trudno jest po prostu, jak coraz gorzej naszym misiom jest na przykład bytowe z racji tego, że nie mamy warunków ochrony przyrody dla tych gatunków, a to już tak cenne gatunki. Oczywiście to są bardzo cenne gatunki. Przypominam, że na początku lat 80. ubiegłego wieku robiona została inwentaryzacja, więc żeśmy w Polsce zinwentaryzowali około 20 sztuk naszych popularnych misi. Prawda, w tej chwili populacja liczy ponad 380 sztuk i zaczyna być problem. Problem, no powiedzmy, że już nawet i jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o pewne zajęcia w terenie przez służbę leśną, no nierzadko moi koledzy idą do pracy z gazem pieprzowym, jeżeli chodzi o Bieszczady, bo jest tak duża populacja, no jest tam, mimo wszystko to są bardzo niebezpieczne spotkania z tymi zwierzętami. I my byśmy bardzo chcieli przekazać na przykład stronie niemieckiej, gdyby mieli ochotę, przecież też Bawarii, no, nazwa landu pochodzi od właśnie niedźwiedzia, no też mieli kiedyś niedźwiedzie. Nie wiem, co się z tymi niedźwiedziami...
No, w szwajcarskim Brnie niedźwiedzie są tylko i wyłącznie w zagrodzie.
Nie wiem, co się z tymi niedźwiedziami tam stało. No niech może zajmą się reintrodukcją tego tak pięknego gatunku. Chętnie pomożemy. Bo jak do tej pory u nas są niedźwiedzie i coraz lepiej się mają. Tam natomiast są tylko na znaczkach, fotografiach i jakichś posągach czy innych wizerunkach. Więc tutaj naprawdę no, kwestia, co ojciec tutaj redaktor mówi, no też wilka, no w tej chwili zaczyna być coraz większy problem również z wilkiem, ponieważ no, według naszych obserwacji, inwentaryzacji mamy około 3000 sztuk wilka w kraju. Zaczyna to już być problemem. Już zaczyna się, powiedzmy, poszukiwanie no, żywności. Wilk nie ma gatunku, nie ma tutaj wrogów naturalnych, więc coraz częściej widywany jest na terenie nawet miast, już nie mówię o wsiach. Oczywiście no, atakują wająsające się psy, które już zostały zjedzone. No, nierzadko zdarzają się ataki na psy uwiązane na łańcuchach przy budach, więc no, nie mówię już o bydle, bo to przecież dla rolników straty niepowetowane. No, nie wiem, jak podejdziemy. No,
w chwili obecnej wilk jest jeszcze pod ścisłą ochroną.
No jest jeszcze oczywiście pod ścisłą ochroną, natomiast co będzie dalej? No sam też uważam, że to jest piękne zwierzę. Ono powinno być w łowisku, powinno być w lesie. No jest wielka uciecha dla nas, że tego wilka mamy, tylko że no problem, że ta populacja no rośnie w dosyć mocnym stopniu. No kwestia jeszcze, ojcze redaktorze, tutaj jest łoś, no obowiązuje moratorium na odstrzał tego zwierzęcia. O ile dobrze pamiętam, ostatnie badania, ostatnia inwentaryzacja szacuje około między 50 a 60 tysięcy tego gatunku. To jest bardzo, bardzo poważna ilość, która no, generuje szkody. No, szkody na polach, które no niestety, jeżeli są wyrządzone na obwodach hodowlanych, płacą Lasy Państwowe, jeżeli na innych własnościach, no płacą marszałkowie. To jest kilkadziesiąt milionów złotych. No warto jeszcze wspomnieć o bardzo przykrej sprawie, no o wypadkach. No niestety łosie są przyczyną większości wypadków drogowych, szczególnie tutaj na północnej części, na wschodniej części kraju, nierzadko wypadków śmiertelnych. Także no, należałoby się zastanowić, czy nie przynajmniej częściowo ograniczyć moratorium na tego zwierzaka, no i zacząć delikatnie troszeczkę tą populację przerzedzać. Przecież kraje skandynawskie polują na łosie, jest to normą, kraje nadbałtyckie również. Warto wspomnieć, jeżeli chodzi o inwentaryzowanego w Estonii łosia, prawie 12 tysięcy sztuk, a 3 tysiące odstrzeliwują. U nas jakimś dziwnym prawem, no nie wolno. Nie wolno i koniec, więc no zastanawiam się, jak długo jeszcze będą ginąć ludzie, wypadka. Dlaczego, no oczywiście gatunek przepiękny, no my żeśmy odrestaurowali w pewnym sensie łosia, no ale jest go za dużo i tutaj na pewno poczynione będą starania w kierunku jakiejś ograniczonej redukcji. No powiedzmy, ograniczymy się tylko do populacji macierzystych tego gatunku, czyli tutaj bagna biebrzańskie, Puszcza Augustowska, Białostocka, więc tam powiedzmy byśmy ten odstrzał no, zminimalizowali, natomiast no, kwestia występowania łosia w innych częściach, no, jest to gatunek niepożądany.
To jest też gatunek migracyjny, on migruje, więc to też jest problem.
Więc no, niestety trzeba będzie zająć się jakąś delikatną oczywiście redukcją, bo gatunek też przecież bardzo cenny i tak jak i jeleń, jak i sarna, jak i ten niedźwiedź czy wilk ma prawo być i musi być w przyrodzie. Natomiast nadmiar tego no, generuje bardzo duże szkody, a jeżeli chodzi o łosia, no, to też te bardzo dotkliwe wypadki samochodowe, no niestety, jak już wcześniej wspomniałem, kończące się w wielu wypadkach śmiercią.
Panie dyrektorze, jest jeszcze jeden gatunek, który no, też piękny, ale też no, utrudnia życie, bobry.
Bobry. No tutaj jest takie rzeczywiście mieszane uczucia, no bo to są doskonali inżynierowie, prawda? Oni po prostu robią wspaniałą rzecz, jaką jest retencja. My tą retencję robimy, bobry no, robią to no, troszeczkę w taki nieukierunkowany sposób. No jest problem z rolnikami, no, zalewane są łąki, no i my mamy niestety coraz to większy problem w lasach. No, zgryzane są przez nich uprawy, nawet małych drzewek, nie mówiąc o tych dużych drzewach, głównie osika, no nie tylko, bo przecież również spałują i po dębach i po innych gatunkach, no jest to problem wielki. No tam, gdzie jest przegęszczenie tej populacji, no to wiem, że tam burmistrzowie mają prawo występować o jakiś ograniczony odstrzał i to jest robione. Także w tym no, mam taką nadzieję, że też te odstrzały uda się wprowadzić, jeżeli oczywiście częściową redukcję, jeżeli chodzi o łosia, prawda, no bo z bobrami rzeczywisty problem, mało tego, no niszczą tamy, prawda, niszczą groble i to jest bardzo poważny problem, no kwestia powodzi i tak dalej, no więc tutaj ta populacja musi być naprawdę obserwowana bardzo mocno, szczegółowo, no i te decyzje, no jeżeli jest za dużo tego gatunku, no muszą być wydawane, no to jest kwestia samorządu, czyli burmistrzów mniejszych miejscowości, tych miejscowości tam w terenach wiejskich, bo to głównie o to chodzi. No,
bo my też chyba sobie nie potrafimy, albo znaczy może nie tyle my, co wielu właśnie tych takich ludzi, którzy nawet z takiej czystej, że tak powiem, z czystej otwartości serca chcą tę przyrodę jakoś chronić, chcą tę przyrodę jakoś zachować.
Ojcze redaktorze, to nikt inny jak leśnicy nie chronią przyrody.
No właśnie o to chodzi, tylko do czego zmierzam? Z takiej czystej jakby właśnie takiej chęci no, zachowania tego środowiska jakoś naturalnie nie jesteśmy sobie w stanie chyba wyobrazić albo nie dochodzi do nas fakt, że zwierzę nie rozumie, że ono ma mieszkać na tym terenie, nie może wychodzić. No ono szuka, ono wychodzi, ono przechodzi przez drogę, ono no, żyje tam, gdzie no, z punktu widzenia naszej nie powinno żyć. Wychodzi do miast, wychodzi do siedlisk ludzkich. To generuje szkody, ale nie da się do niego przemówić i powiedzieć, masz siedzieć w lesie i nie wychodzić.
Niestety, dlatego też mówię no, na tą kwestię tego przegęszczenia populacji niektórych gatunków, no nie ma, nikt nie wymyślił innego sposobu, bo nawet sugerowane próby, że trzeba tam odstrzelać, usypiać, no i gdzieś przesiedla. No pytanie, gdzie? Z prawo własności daje wyraźnie właścicielowi, gospodarzowi prawo decydowania, co on chce mieć na swoim terenie, to my nie możemy tak przykładowo, no z racji na przykład ASF-u, tych dokuczliwych kwestii szkód od dzików w miastach, są bardzo dokuczliwe sprawy, no nie możemy wystrzelać, w sensie uśpić zwierzęta i wpuścić komuś gdzie indziej do lasu, no bo to są generowania następnych szkód, a nierzadko one wracają w te same miejsca, gdzie mają spokój, gdzie jest nie ma wrogów naturalnych, gdzie przede wszystkim baza żerowa, gdzie mogą się rozwijać, rozmnażać. No, zwierzęta doskonale to czują, więc no, to innej drogi nie ma, jak tylko no, rozsądna redukcja za pomocą odstrzałów.
Walka o zasoby polskich lasów to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, panem Józefem Kubicą. Wracamy już po przerwie.
Czy noc i dzień, a ptaki chwalą Cię przez sen. Wiem, że jesteś wielki, słońce to powtarza mi, ono mi otwiera drzwi. Niech mi da Twego światła moc tak czystą, niech moc Twoja trwa. Wiecznie trwa, co dnia.
Wiecznie trwa, co dnia. Walka o zasoby polskich lasów to temat naszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z panem Józefem Kubicą, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Jakby ktoś chciał sięgnąć do takich rzeczywiście faktów rzetelnych, polecamy stronę Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Tam są naprawdę przebogata skarbnica wiedzy, gdzie są materiały udostępniane, badania, gdzie są informacje bardzo prosto i konkretnie zebrane w różnego rodzaju folderach, w różnego rodzaju informacyjnych egzemplarzach, zestawione. No, jakby to powiedzieć, tak wszystko bardzo, bardzo konkretnie i schematycznie pokazane. Gdyby ktoś chciał fakty, gdyby ktoś chciał badania, gdyby ktoś chciał liczby, no i właśnie, czytamy między innymi 1946 rok, 20,8% powierzchni Rzeczpospolitej zajętej przez lasy, w 2019 29,6%, w 2050 liczymy, że będzie to 33% naszego kraju zalesione, więc jak to się ma do tych wszystkich oskarżeń, które mówią o tym, że lasy są źle zarządzane? Jak to się ma o tym, kiedy ktoś mówi o grabieżczej gospodarce leśnej? Jak to w ogóle ma się do faktów?
No tak, ojcze redaktorze, rzeczywiście dziwna to sytuacja, kiedy jadąc po Polsce ogląda się przepiękne drzewostany. Niektórzy porównują je po prostu do puszczy. To wszędzie jest puszcza, chcieliby wszędzie... No nie, my działamy na zasadzie zrównoważonej gospodarki leśnej i tutaj proszę wybaczyć, ale dla ludzi, którzy no troszeczkę tak patrzą z przymrużeniem, z taką świadomością laika, więc postaram się tak bardzo delikatnie wytłumaczyć. Ta zrównoważona gospodarka leśna to przede wszystkim taka synergia. Trzy podmioty. Obrona przyrody to jest na pierwszym miejscu, prawda? Czyli musimy przy produkcji, przy gospodarce leśnej stworzyć takie warunki, żeby ochrona przyrody była niezagrożona, ba, miała się coraz lepiej. Dodatkowo trzecia funkcja, czyli tak, mamy ochronę przyrody, mamy pozyskiwanie drewna i trzecia funkcja to jest ta wielka funkcja społeczna. Lasy, zawsze powtarzam, to własność narodu. Wielokrotnie prosiliśmy społeczeństwo o poparcie, kiedy były naprawdę ataki, zagrożenia, głównie od 2014 roku, kiedy zresztą jeszcze wcześniej, kiedy rządy koalicji ówczesnej PO-PSL bardzo, bardzo frywolnie, że tak powiem, podchodziły do gospodarki leśnej, traktując to jako jakiś interes. No przecież było mnóstwo pomysłów prywatyzacji, włączania do budżetu, zrobienia spółek. No ważne, żeby tą konstrukcję rozwalić. No ale proszę Państwa, jest to niemożliwe. Lasy są świetnie zarządzane. Zresztą jak ojciec tutaj redaktor powiedział, no lasów jest coraz więcej. Rok 45 inwentaryzujemy lasy i wykazujemy lesistość 20%. W tej chwili ona sięga 29,2%. I rzeczywiście ambitnie myślimy, że 2050 rok będziemy mieli już 33% lesistości. To wielkie wyzwania. Leśnicy nie boją się wyzwań tak poważnych. My wiemy, my sadzimy 500 milionów, pół miliarda drzew co roku. Więc jak to się ma do takiej opinii, że w Polsce nie ma warunków do ochrony przyrody, że w Polsce się wycina? No proszę Państwa, prawidłowa gospodarka leśna polega również na wycinaniu lasów. No niestety, wycinka jest elementem trwałości i ciągłości lasów. Nie ma innego wyjścia. Żeby były lasy, musi być wymiana pokoleniowa. Innego wyjścia nie ma. Co nam proponuje komisja? No zostawić to wszystko. Niech to sobie spokojnie rośnie, aż zgnije. Pięknie.
No więc, panie dyrektorze, jak to jest? Jak się wybiera taki fragment lasu do wycinki? No bo ktoś może powiedzieć, tak, ja tutaj 30 czy 40, czy nawet 50 lat do tego lasu chodzę na grzyby i nagle przychodzę, a tu mi zaczynają wycinać najpiękniejszą część mojego lasu, do którego ja całe życie chodzę.
Oczywiście, to jest bardzo skomplikowany proces. Wszystko postępuje mnie, jak się tam leśnikom podoba. Zgodnie z planem, urządzania lasu, który jest sporządzany raz na 10 lat. zatwierdza go minister ochrony środowiska i klimatu. No i tak to zawsze było, myślę, że i będzie. Kwestie w tej chwili tego nieszczęsnego, kuriozalnego wyroku TSUE, no absolutnie, nie można się absolutnie z tym zgodzić, ponieważ no wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że jakaś grupa tych ekoterrorystów czy jakakolwiek inna, no będzie zaskarżała plan po planie. Bo to nie chodzi o prawidłową gospodarkę, to nie chodzi o ochronę przyrody. To chodzi o rozwalenie bardzo ważnej gałęzi przemysłu, bardzo ważnej dziedziny, uderzenie w ochronę przyrody w myśl jakichś dziwnych idei, takich no niezrozumiałych dla nas. No, my chcemy, żeby były lasy, chcemy, żeby tych lasów było coraz więcej, a komuś się wydaje, że jakimiś decyzjami no, zatrzyma proces. Pytam czego? Dewastacji? No to jest dewastacja lasów. Degradacja siedlisk, dewastacja lasów. Do czego to zmierza? No, oczywiście zdajmy sobie sprawę, że to są, powiedzmy, wytwory pewnej produkcji politycznej, pewnych dążeń grup globalnych, które no, im nie odpowiada, że jest taka gałąź świetnie się rozwinająca w Polsce, że są lasy państwowe, że jest polski przemysł drzewny. No, bardzo to komuś nie odpowiada, no i używają tutaj wszelkich sił argumentów. W naszym kraju tym ludziom nie udało się tego załatwić, mówiąc tak prosto. No więc poprosili o pomoc te środowiska liberalno-lewicowe na Zachodzie. No i tam próbują tutaj walczyć ze swoją ojczyzną, ze swoją Polską. To jest takie wdzięczenie za to, że dostali możliwość egzystencji w super warunkach materialnych za potężne pieniądze, ale widocznie jest im jeszcze mało, więc kopią jak tylko mogą z każdej strony. My oczywiście robimy swoje. Klasyk powiedział aleluja i do przodu.
No i bardzo dobrze. No to cóż, drzewo zostało wycięte, jest już ładnie złożone. Co się z nim dzieje?
Oczywiście, no drewno, drzewo, które zostało wycięte, no
zamienia się w drewno.
Na powierzchniach, na drzewo rośnie, staje wycięte z drewnem, na powierzchniach tych zrębowych, z tym, że tutaj rzeczywiście zmieniamy sposób zagospodarowania w lasach, przechodząc na rębnie częściowe, gniazdowe, stopniowe, coraz mniej sięgając do rębni zupełnych, czyli tych zrębów, prawda, co to kiedyś była taka przepiękna mapa, która pokazała, że cała Polska jest wycięta, albo będzie wycięta w najbliższym czasie. No, że manipulacja to oddział kilkudziesięciohektarowy, jakieś tam wydzielenie kilkudziesięciu arów, hektar niewiele ponad jest to wycinane, że nie ma żadnego znaczenia do tego mikrosiedliska, żadnego znaczenia nie ma. Staram się robić zręby w okresie zimowym ze względu tutaj na ptactwo i wszelkie zasady związane z ochroną przyrody są przestrzegane. W ogóle zresztą bardzo niedawno wprowadziłem zarządzenie zmieniające sposób gospodarowania w lasach o zwiększonej funkcji społecznej. Wychodzimy tutaj do społeczeństwa, do samorządów, do rad dzielnicy, konsultujemy z tymi radami, rozmawiamy, jak zagospodarować. Nie stosujemy zębów właśnie w tych bezpośredniej odległości od naszych miast, od naszych osiedli. Oczywiście pewne cięcia są konieczne z racji i cięć sanitarnych i grup posuszu zagrażających mieszkańcom tych osiedli, zagrażających mieniu samochodów, no to jest logiczne. Natomiast no, postępowania gospodarcze są szeroko konsultowane właśnie z lokalną społecznością. Zdaję sobie też oczywiście sprawę, że pani Kowalska, wychodząc z dziećmi ze szkoły czy ze przedszkola, codziennie widzą piękny las koło bloku, gdzie przechodzą, nagle tego lasu nie ma. Więc też rozumiemy tutaj te wizerunkowe oddziaływania na człowieka. No i w jakiś sposób chcemy prowadzić taką gospodarkę, żeby ten proces był niezauważalny, że tego lasu tam nie ma, że on po prostu, jeżeli jest wymiana, to bardzo ograniczonej części, w bardzo ograniczonej ilości pozyskiwanego drewna, tak jak mówię, głównie ze względów sanitarnych czy bezpieczeństwa mieszkańców, no bo nie ukrywamy, że te lasy w niektórych miastach wchodzą między dzielnice i są wszędzie, także no tu z jednej strony chronimy i w bardzo odpowiedzialny sposób gospodarujemy w tych drzewostanach.
Kto decyduje o tym, kto może stać się posiadaczem czy nabywcą drzewa, drewna, które jest wycinane?
Oczywiście kwestia dystrybuowania tymi środkami drzewnymi, że tak powiem. Oczywiście podpisują polskie firmy. Obowiązuje taki system oparty na historii zakupów, czyli te firmy, które już kupowały w lasach, mają szereg udogodnień. No przede wszystkim najważniejsze to, że są terminowe dostawy. No i solidna, rzetelna, nie za wysoka cena. Jesteśmy gwarantem sukcesu przemysłu drzewnego i tu z dumą mogę powiedzieć, że to lasy państwowe wybudowały polski przemysł drzewny. Także oczywiście firmy odbierają drewno. My nie wiemy, co z tym drewnem się dzieje, bo są różne pogłoski, że lasy handlują gdzieś do Chin. Oczywiście to jest absurd totalny. Lasy państwowe nie mają takiego prawa decydować. No, jak ojciec redaktor przychodzi gdzieś do sklepu, kupuje przykładowo bochenek chleba, no to sprzedawca nie pyta pana ojca tutaj, co ojciec z tym chlebem zrobi.
Czego nie sprzedam,
bo ojciec zje, a może go gdzieś dalej odsprzeda. Więc takie rzeczy się też zdarzają. To są firmy celno-skarbowe, które mają prawo i mają obowiązek kontrolować obrót drewnem w naszym kraju. Oczywiście no, do pewnego stopnia jesteśmy tutaj w strefie Schengen. Obrót towarów jest nieograniczony. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc bardzo różnie jest niewykluczone, że firma zachodnia kupująca drewno u nas w kraju może to drewno sprzedawać no, gdzieś poprzez gdzie indziej. No, nie mamy na to wpływu. Natomiast tutaj spokojnie, że rzeczywiście oczywiście ten eksport drewna za granicę jest kilkuprocentowy i nawet chyba jest mniejszy w tym roku jak w ubiegłym roku. Naprawdę to jest skala kilku procent. Generalnie olbrzymia większość drewna zostaje tutaj zagospodarowana w naszym kraju przez nasze podmioty. W tym roku żeśmy rzeczywiście rozpisali przetargi i cała pula około 400 milionów metrów sześciennych drewna została zagospodarowana w systemie, można powiedzieć tak w przybliżeniu. 70% zakupują podmioty, które mają historię. 30% wraca drewna na tak zwane e-drewno. Niestety nie możemy zamknąć kompletnie rynek drewna tylko i wyłącznie do firm. To są też małe firmy, które nie mają historii. Są też inni obywatele, chcą kupić też drewno.
No właśnie, jak to wygląda z takim przeciętnym Kowalskim, powiedzmy, który potrzebuje drewna opałowego?
Który potrzebuje opałowego, więc tutaj to jest zupełnie inna
kwestia. Albo takiego drewna tartacznego, że tak powiem.
Tak, jeżeli chodzi o drewno, ojcze redaktorzy, jeżeli chodzi o drewno opałowe, to rzeczywiście wydają dyspozycję o niezwiększaniu cen drewna opałowego, ceny detalicznej dla ludności wsi, małych miasteczek, którzy chodzą, kupują sobie drewno w lesie, no bo jest to w pewnym sensie takie ograniczenie troszeczkę tej sytuacji trudnej, ekonomicznej, tej inflacji. I tutaj Lasy Państwowe bardzo mocno włączyły się w ten proces, bo przecież wiadomo, że i tutaj się odzywa wielka funkcja społeczna lasów również. Nie dźwigamy cel na drewno detaliczne, które no, chcielibyśmy, żeby każdy Kowalski mógł sobie kupić na opał, na zaopatrzenie swojego gospodarstwa. I tak się robi. Oczywiście no, firmy, które kupują również drewno, no, sprzedają to drewno opałowe w zupełnie innych cenach, ale my jako lasy nie mamy już na to wpływu.
Jak to wygląda na zachodzie?
To znaczy na zachodzie jest bardzo podobna sytuacja. Pamiętam jeszcze niedawno była taka sytuacja, jak chciano w ogóle drewno wyrzucić ze spalania jako bardzo szkodliwy, jako no, tylko i wyłącznie ogrzewać mamy prądem i gazem. No taka była bardzo niedawno jeszcze koncepcja forowana przez tutaj tą koalicję byłą PO-PSL. Drewno szkodliwe i tak dalej. Co to walka była, wielka batalia o to. Okazuje się, że nie, drewno jest najbardziej ekologicznym surowcem. Mało tego, Powiem więcej, drewno jest elementem kultury społeczeństw, a szczególnie tych społeczeństw zachodnich. Przecież to do dzisiaj Skandynawowie, Norwegowie, Szwedzi wybierają się do swoich lasów jesienią, wycinają drewno właśnie na opał. No przecież przejeżdżając przez Austrię, Niemcy, poukładane stosy drewna, no wszędzie to drewno jest spalane. To właśnie drewno opałowe służy do tego celu i ono właśnie bardzo, bardzo wydatnie pomogło w tym całym procesie, trudnym, drogim procesie ogrzewania. No wiadomo, jakie są ceny energii, więc przynajmniej jako lasy w tej części, żeśmy społeczeństwu pomogli, że po prostu nie dźwigamy cen. Ten opał jest w tej samej cenie, co był w tamtym roku i dwa lata temu. Jeżeli chodzi o ten rok, również nie mam zamiaru zwiększać cen za drewno, żeby ono po prostu trafiało w tej, no jak wszystko drogie, no to nie robimy zysku, nie robimy biznesu z razem. Nasz biznes to jest społeczeństwo, jesteśmy zawsze, już niejednokrotnie zwracaliśmy się o pomoc do społeczeństwa. Jeżeli chodziło w obronie lasów, obronie ziemi polskiej i społeczeństwo bardzo pozytywnie odniosło się, więc wiesz, też staramy się właśnie iść na rękę i czuć się, żeby to powiedzmy synergia lasów, wsi, społeczeństwa była zauważalna i odczuwalna przede wszystkim.
A jak to wygląda w perspektywie importu drewna? Bo przecież wiemy, że są w Polsce takie dosyć potężne zakłady produkcyjne, które no niestety, ale importują drewno
oczywiście,
ze wschodu.
No, również
kiedyś jeszcze teraz.
W tej chwili, jeżeli ojciec dyrektor, no kwestia importu drewna, no zama się troszeczkę, bo warto wspomnieć, że około 4 milionów metrów sześciennych myśmy przez nasz kraj przechodziło do naszych zakładów, czy dalej na teren Unii z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji. Spora ilość drewna, no oczywiście to kraj unijny, z Czech, ze Słowacji, jaka była gradacja kornika, więc wycięto tam ten opanowane drzewostany świerkowe, no i surowiec został zagospodarowany, no co na przykład nie możemy tego powiedzieć, że jeżeli o puszczę, bo tam ten surowiec no ulega do dnia dzisiejszego rozpadowi, czyli no gnije.
A co się stało z drewnem z Borów Tucholskich po wiatrołomie?
No, oczywiście zostało to drewno zagospodarowane, bo na szczęście no tam nie było puszczy, no już tam były takie próby, żeby to nazwać puszczą, natomiast no zostało zagospodarowane w tej chwili te tereny po tym kataklizmie z 17 roku. Warto wspomnieć, że to było około 10 milionów metrów sześciennych wywróconego drewna. No, straszliwa katastrofa. No ale nikt inny, tylko leśnicy sobie poradzili z problemem. Tam już jest nowy drzewostan, młody las, rośnie las. No i myślę, że za kilkadziesiąt lat już też będzie traktowany jako puszcza.
No, co daj Panie Boże. Walka o zasoby polskich lasów to temat naszych rozmów niedokończonych. Podejmujemy go z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, panem Józefem Kubicą. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się we współtworzenie naszej audycji. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 56. Serdecznie, serdecznie zapraszamy. Walka o zasoby polskich lasów to temat naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę, gościem w studio Radia Maria jest pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Tadeusz Rydzyk, pana generalnego
dyrektora.
Dyrektora lasów, tak. Panie dyrektorze, przede wszystkim dziękuję bardzo serdecznie za pana wysoką kulturę, za nawet w głosie słychać to, tą delikatność, tą miłość do lasów, do ojczyzny, na pewno i do Pana Boga, bo pan z takich stron jest, że tam są ludzie wierzący. Przy okazji, jeżeli mogę, to pozdrawiam pana żonę, bo na pewno przez pana pracę rzadziej pana widzi. Jeżeli Warszawa jeszcze, no i dzieci, wszystkie. A telefonuję, żeby podziękować panu i wszystkim leśnikom. Wszystkim leśnikom, myśliwym, ale i tu rolnikom też, bo to jest bardzo blisko wszystko razem, prawda? To razem jest na pewno współpraca i to państwo nas nie tylko żywicie, ale i napełniacie tą kulturą. Kto przebywa z przyrodą, dochodzi do wiary. Bardzo często. Bo to wszystko nam mówi o to dzieło chwali mistrza. Tego mistrza, który stworzył to wszystko. Także ogromne dzięki za to, że państwo tak troszczycie się o Polskę, bo lasy to również Polska. Ci, którzy robią zamach na lasy, nam to uświadamiał. Ja dziękuję Panu Bogu, że spotkałem w życiu pana profesora Jana Szyszkę. Ile on nam dał, jak uświadamiał nas, ileśmy od niego otrzymali wiedzy i o lasach, i o myślistwie, i o zwierzynie. No, to było o przyrodzie. To było przepiękne. Tak bardzo go nam brakuje. Ale dobrze, że wy jesteście. Państwo, że dbacie o to, żeby lasy były polskie. Na pewno pan nie ma łatwo jako dyrektor generalny. Nie ma pana łatwo i dobrze, oby pan był jak najdłużej, żeby na te stanowiska nie wchodzili nie polscy Polacy albo ludzie, którzy pójdą na przeróżne układy, żeby zdobyć jakieś dla siebie coś, zaspokoić swoje ambicje czy swój egoizm. To, co wyprawiają, ten zamach na lasy, ale to jest, powiedziałbym, to jest zamach na część Polski. Bo tu jest zamach i na rolnictwo, i tu jest zamach i na wychowanie, tu jest zamach i na, popatrzmy na rybołówstwo, na całą, prawda, tą gospodarkę morską. Jak tak się patrzy na każdym kroku. Nawet im przeszkadza, żeby lotnisko wybudować jakieś porządne w Polsce. Jak się tak leci po w świecie, te lotniska w różnych krajach, nawet kraj mały, a ile, jakie tam lotnisko, ile tam samolotów i tak dalej. A do Polski się przylatuje piękna Warszawa, no ma małe to lotnisko i tak cuda robią, że jeszcze tyle takie osiągnięcia mają, tylu pasażerów i tak dalej. Jak tak ostatnio byłem w Chicago i gdzieś tam jeszcze, a później jeszcze w Monachium, no to w Warszawie lądowałem, no to mówię, Boże, lotnisko w Chicago ma w ciągu 3 minut 5 operacji różnych. Prawda? Lądowanie, start. W ciągu trzech minut pięć. Jak się patrzy na niebo, ile równocześnie ląduje samolotów. Ogromne lotnisko. Wydawało się na przykład, że na przykład w Monachium jest bardzo duże lotnisko. ale ono jest małe w stosunku do Chicago. A jak się przyleci do Polski, to maleńkie. I gdy słyszę, że ci, którzy tak się pokazują i niestety ludzie ich wybierają. Niestety. Nie wiem, czym się kierują. Chyba są jacyś tacy skażeni przez treści tych mediów liberalno-lewicowych. To jest nieszczęście wielkie. Internet, te media, to jest nieszczęście dla młodzieży. Patrzę, jak ta młodzież zmienia mentalność. To jest następny temat, ogromny temat. Tak, ale tutaj dorośli i nie myślą i wybierają takich. Mówią, po co nam lotnisko w Polsce, jak mamy w Berlinie? To już tak, to jeszcze niech zaczną mówić po niemiecku, no. Na co dzień, tak, jeżeli tacy, prawda, te różne głupstwa, które wymyślają, które no, okropne, no, to są fakty, no, jak pokarmy, jakie mają być, co my mamy jeść, prawda, tak, ile gram, czy tam dziennie będzie można mięsa zjeść według tych spryciarzy, którzy chcą nam przygotować to. No to idzie nowy totalitaryzm, to bardzo wyraźne. Ja mówię tak, skaczę niemal po tematach, ale to idzie i w tym totalitaryzmie jest zawładnięcie człowieka. To jest tu potrzeba zawładnąć, uzależnić gospodarczo, uzależnić nawet od tego, że gdzie jakie leki będą, że w Polsce nie będzie leków, tylko z Chin sprowadzać, albo komponenty z tamtego kraju, z tamtego i tak dalej. Takie jest nienaturalne wprost uzależnianie. Ponadnormatywne. Bo to, że jesteśmy, świat jest jak naczynia połączone, to jest normalne. To wiemy o tym, ale nie wolno tak uzależniać, żeby wpaść w niewolę czyjąś. No i tutaj między innymi jest pragnienie zawładnięcia lasami. Prawo nam dają swoje, to znaczy bałagan totalny. Ten bałagan też jest zaplanowany, bo w mętnej wodzie łowią ryby ci, którzy to w tej mętnej wodzie dobrze się rozeznają, tak. I oni nam to mętniactwo fundują po to, żeby nas zupełnie zniewolić. Ten atak na Kościół, na Jana Pawła II, obrzydliwy, po to, żeby zabić ducha. Kłamstwo na kłamstwie. Wykorzystują do tego współczesną technikę, filmy, znajdą jakichś ludzi, którzy degeneratów przeróżnych, którzy będą pluli, prawda? No i tacy ludzie mało świadomi, słabi, wewnętrznie pójdą za tym. No widać, to jest zniewalanie. I tu lasy. 1/3 Polski. Panie dyrektorze, dziękuję, ja bardzo dziękuję panu, myślę, że wielu ludzi i leśnikom dziękujemy wam. Bądźcie wierni leśnicy, Panu Bogu i Polsce. Pan Bóg i Polska. Bo Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. Uczył nas wielki prymas Wyszyński. Błogosławiony. Tak. Od was zależy. Od rolników zależy, którzy żyją i bronią zawsze. Tutaj, tu jest kultura też. Kultura jest nosicielem ducha. To wszystko razem. No i widzimy, co robi Unia. Jak popatrzę, panie dyrektorze, taki szok dla mnie był, gdy zobaczyłem Puszczę Białowieską, to zniszczenie. Widziałem, jak było dwóch czy trzech leśników tam też. No, widziałem łzy w oczach u tych mężczyzn, mocnych mężczyzn, gdy patrzyli na ten cmentarz. Jak cmentarz to był. Te drzewa powalone, te drzewa takie wyschłe, prawda, tak zjedzone przez tego kornika. Tak, no. No i nie ma teraz nikogo, żeby ponosił konsekwencje. Nie, cisza. 60 tysięcy hektarów. Dajcie spokój. Takiego bogactwa. No. Jeszcze im nie wolno tym mieszkańcom w pobliżu wziąć sobie tego drzewa. Nie wolno. Bo zaraz ich gdzieś doniosą. Boże, gdzie my żyjemy, prawda? No, nowy totalitaryzm. Kiedyś to była centrala w Moskwie, a teraz w Brukseli. Tak. A Bruksela to tylko taka przesiadka, bo to idzie pewno z Berlina. Tak. Berlin nas nie podbił, czy Niemcy nas nie podbili, ani nie udało się Bismarckowi, ani nie udało się jego całym Kulturkampfem, nie tylko, nie udało się Hitlerowi. No to teraz uda się. Mają media, uzależniają, trochę tak dadzą nam niby pieniądze, nam dadzą, dają, mówią, że dają. To oni nie dają. To są kredyty, jak jest na ile procent, prawda? No i tego ludziom nie mówią, tego nie powiedzą w TVN-ie. Tego nie powie Gazeta Wyborcza, czy całe ogromne nakłady gazet, tygodników, ogromna siła internetu, tych portali. Tak, no, nie powiedzą nam w tych telewizjach, radiach. Tak, nie powiedzą. I dlatego tak, no, i niby dadzą nam, ale musicie się pozbawić ducha, musicie się pozbawić prawa, nie możecie oczyścić się z tego komunizmu, będziecie mieli nowy. Przepraszam, że tak, ale ja na tym tyle widzę te lasy też i dlatego. A lasy to jest złoża wszystkie, to co jest pod drzewami też, prawda? Komu to ma? No, to szkoda gadać. Tym bardziej wielkie dzięki i módlmy się za siebie nawzajem i trzymajmy się Pana Boga. Pana Boga i tego, co On nam mówi, Jego słuchajmy. W tym wszystkim to damy radę. Przepraszam. Wielki ukłon, szacunek, wielki dla Pana Dyrektora i dla wszystkich leśników. Zapłać. Dla myśliwych Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Ojcze. Bardzo serdecznie dziękujemy,
zapłać,
Panie Dyrektorze.
Zapłać, Panie Dyrektorze.
Słowo?
Piękne słowa, piękne słowa. Serdecznie dziękuję, serca dziękuję. No, przede wszystkim przekażę to, bo nie wszyscy być może słyszeli nas, ojcze dyrektorze, wszystkim leśnikom. To wielka otucha, to jest impuls, to jest bodziec do działania. Nie zawiedziemy polskich lasów, ojczyzny i Pana Boga.
Bardzo dziękuję. Odbieram telefony. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zasiedlica.
Teraz i zawsze.
Wiesław Rolnik, województwo dolnośląskie.
Witam.
Ja jestem również myśliwym i tak się przysłuchuję to, co mówi pan dyrektor. I mam taką... Chciałbym się odnieść do kwestii wilków. Na naszym terenie również pojawiły się wilki. No... Powiało trochę grozą wśród ludzi, którzy spacerują, ale ja powiem tak, wilki wielokrotnie już spotkałem podczas polowania nocnego, indywidualnego na swojej drodze wilka i on po krótkiej konfrontacji po prostu zobaczył kto i uciekł. Ale powiem, że nieocenioną rolę, jaką tutaj spełnia, to jest selekcja dzików. Dziki, szkody łowieckie spowodowane przez dziki diametralnie spadły. Poza tym wilk robi też, spełnia tą funkcję sanitarną. Eliminuje chore osobniki z przyrody. I spadło tutaj również zagrożenie tym ASF-em, który dziesiątkowały hodowle trzody. Kolejna kwestia, chciałem się jeszcze zapytać, bo oprócz tego, że jestem rolnikiem, mam również tam parę, w skład gospodarstwa wchodzi parę hektarów lasu. Las głównie, znaczy mieszany, ale dużo jest świerka. Na naszym terenie, na moim terenie tego świerka, powiem tak, jak wsadziłem go 30 lat temu, to się przyjmowało na tam jakiejś małej powierzchni, no niemalże 100%. Trzeba było tam gdzieniegdzie 5-10 sztuk dosadzić. Teraz jak posadzę powierzchnię świerka, no jest wielki problem, bo przyjmuje się kilka procent. Nie wiem, co jest tego powodem. Poza tym te duże drzewa no masowo schną. I pytanie do pana dyrektora, co tutaj z tym robić? Czy unikać sadzenia, czy to ten klimat, który to powoduje? Jak tutaj przyjąć postępowanie? No i proszę, przechodzę na odbiór.
Panie Wiesławie, bardzo serdecznie dziękujemy. Gorąco wszystkich pozdrawiamy. Bóg zapłać. Pozwolę sobie odebrać jeszcze jeden telefon i wtedy będziemy odnosili do obu. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, Sławomir z Berlina.
Witamy panie Sławomirze.
Pozdrawiam gościa i księdza prowadzącego. Mam takie pytanie. Chodzi mi o tych pseudoekologów, co się przywiązywali do tych drzew łańcuchami. Czy ich dane są spisane? Dla kogo oni służyli? Dla kogo oni... Powinno się takie osoby, które szkodzą narodowi, spisywać i dla kogo oni służą, od kogo oni biorą pieniądze, bo oni nie robili to społecznie. Dlaczego tych antyekologów nie ma w Niemczech, gdzie wycinają tych drzewach, tylko u nas są? I ci, co szkodzą Polsce, na przykład głosują z opozycji przeciwko Polsce, żeby były gdzieś podawane ich nazwiska i przy wyborach. No,
panie Sławomirze, akurat co do tego, to nazwiska tych, którzy głosują przeciw, są dostępne. Wszystkie głosowania są odtajnione w większości.
No to wtedy o tych ekologów, czy znane są ich nazwiska i dla kogo oni to robili, żeby po prostu zbierać dane, żeby społeczeństwo wiedziało, kto to robi i dla kogo to służy, prawda?
Może z tymi dzikami do worka i wywieźć.
Ja wiem, prawda, domyślam się, ale żeby były dowody. O to chodzi, żeby nie niszczyli tych lasów, żeby jak będzie świadomość i jak będzie będą oni spisywani, będzie wtedy wiadomo kto co i jak i może będą bali się wtedy takich rzeczy robić i szkodzić po prostu i Polsce i Europie, bo to jest szkoda też dla Europy, prawda? No to dziękuję.
Bardzo dziękujemy panie Sławomirze, gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Panie dyrektorze, prosimy o odniesienie się do tych dwóch telefonów.
Ja może pierwsze odpowiedziałbym tutaj, że tak mogę powiedzieć, koledze myśliwemu, bo przecież sam jestem również myśliwym, choć śmieją się ze mnie, że tylko płacę ostatnio składki, nie mam czasu na polowanie. Ale kwestia no rzeczywiście wilków. Tutaj jesteśmy obaj zgodni, tutaj z kolegą myśliwym, to jest gatunek bardzo potrzebny w ekosystemie, spełniający bardzo pozytywną rolę zarówno takiego czyściciela, no natomiast w nadmiarze no mogą wystąpić problemy. Trudno jest w tej chwili tą rangę określić, jakie to będą problemy, kiedy te problemy nastąpią. Natomiast jest rzeczywiście ta populacja bardzo dobrze się czuje u nas i no i być może kiedyś będą jakieś ograniczone odstrzały, no jeżeli ten wilk już wejdzie między osiedla, dostałem informacje zdjęciowe, że ostatnio kilka wilków przebiegło w nocy przez centrum Gliwic, więc no... No trzeba być uważny, to zwierzę w mieście zachowuje się nienaturalnie, to nie jest jego środowisko, więc nadmiar tego gatunku może kiedyś przysporzyć nam kłopotów. Natomiast to drugie, ma pan problemy. No podejrzewam, że jest to kwestia no w ciągu ostatnich kilkunastu lat, że tam tutaj pan mówi, że trudności są z przyjęciem sadzonek, głównie świerka, no na pewno obniżył się drastycznie poziom wód gruntowych, to jest zauważalne na terenie całej Polski. Natomiast no, oprócz tego no, dodatkowo różne kwestie, no, sposób przygotowania gleby, iluletnie sadzonki, bo wiadomo, że i młodsza sadzonka no, się lepiej przyjmuje, jeżeli pan dostał gdzieś czy kupił sadzonki takie, które po prostu no, są starsze, więc odsetek przyjęć jest różny od tych sadzonek młodszych, jedno czy dwulatek. Natomiast w jakichś takich problemach, co tam się dzieje, czy coś wysycha, no jednak generalnie to tak, no na pewno spadek wód gruntowych, kornik i świerczyny, no mówiąc fachowo, tak jak my w lesie używamy, no wylatują nam sukcesywnie, ale dobrze byłoby jakieś tam problemy zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, leśnicy chętnie panu pomogą, porozmawiają i tam powiedzmy blisko na miejscu coś zaradzą. Także jeżeli chodzi tutaj odpowiedź panu Sławomirowi, tak?
Dotyczący Niemiec, tak? No, ekologów, czy tu...
Tutaj naszych ekologów, mm-hmm. Tak. No więc kwestia, co tam Niemcy sobie robią, no to akurat to nie jest nasza sprawa, no to jest suwerenna rzecz tego społeczeństwa. Natomiast no, u nas rzeczywiście była ta akcja, no po w zasadzie wielu, wielu miesiącach obserwacji tej grupy, tych pseudoekologów w Bieszczadach, jak oni to mówią, w tych w Puszczy Karpackiej, prawda, bo to dzisiaj każdy las jest puszczą. Każdy las jest puszczą, to gdziekolwiek. Tylko wiadomo, to już jest puszcza, a jak nie puszcza, to resztki jakiejś puszczy. No i tak to się uważa, ponieważ puszcza to bardziej działa na wrażliwość, jest inaczej odbierana jak zwykły las. Więc z tego, co wiem, no, tam to śledztwo trwa, zostali zdjęci ci ekolodzi, to byli przedstawiciele kilku państw, znaleziono broń, narkotyki, więc te działania policji nie są do końca jawne, ale na pewno policja ma te dane, doskonale wie, co to są za ludzie, skąd są ci ludzie i też mamy nadzieję, że długo, długo w naszym kraju ich nie będziemy oglądać.
Co daj, Panie Boże. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwonił.
Pozdrawiam pana dyrektora i ojca Zdzisław Świętokrzyskie.
Witamy.
Mam pytanie do pana dyrektora. Panie dyrektorze, jak mogę kupić drzewa w Nadesycypie? Nie chcą sprzedawać tego drzewa. A ja potrzebuję tylko 10 metrów.
Dziękuję.
Widzę. Mhm. Dziękuję.
Dziękuję panie Zdzisławie. Już za chwileczkę pan dyrektor odpowie, mam nadzieję. I kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Niemiec. Moje imię Wanda, więc jestem takim od najmłodszych dzieci, od dzieciństwa. No, urodziłam się na leśniczówce, rodzice na Pomorzu, przeprowadzili się na Dolny Śląsk. I powiem tak, to były lata 50. Polska była taka, no wiadomo, po stanie takiej okrutnej wojny. Urodziłam się w takiej wielodzietnej rodzinie. Ale powiem, takie dzieciństwo jak miałam, to byłam po prostu dzieckiem lasu, tak niektórzy moi przyjaciele nazywali. I jestem chyba do dzisiaj. Ten wyjazd to był przymusowy, tutaj musiałam wyjechać z dziećmi. Dzieci takie były już trochę, dziewczynki starsze, czwórka dzieci. I muszę powiedzieć tak, że zawsze tęsknię. Jak słyszę coś o lasach, co się dzieje, jak świętej pamięci żył pan profesor Szyszko. Wspaniały człowiek. Bardzo lubiłam słuchać jego. To była taka postać, to mi się taki po prostu człowiek lasu dla mnie to był. I ja dalej uważam, że ja wyjechałam z takiego kraju, że wtedy było tak, nie miałam zabawek jako dziecko. Było skromnie. W domu się paliło w drewnem. Moja zabawka to była łąka. Tak się cieszyłam zawsze, jak śpiewała pani Sipińska o poziomkach taką piosenkę, czy wiele innych takich utworów muzycznych. To było moje dzieciństwo, moja młodość. Ja w Polsce to pamiętam, bo także jeździłam po Polsce, raz byłam z Niemiec, wjechałam na pielgrzymkę do Wilna przez całą Polskę. To były ślady szlakiem Jana Pawła II. To chyba była moja najpiękniejsza pielgrzymka. Spotkałam po długich latach księdza, który z nami był, i mu dziękowałam. Powiedziałam, to było tak niesamowite zobaczyć Polskę. To było chyba w kwiecień był. Jechaliśmy, to już zaczęły przylatywać do Polski bociany przez Polskę. Ja nie siedziałam spokojnie. Po prostu tak chłonęłam wszystko, patrzyłam się na tą przepiękną Polskę i nie tylko ja, cały autobus był zachwycony przyrodą, ludźmi, tym środowiskiem. Zatrzymywaliśmy się, bardzo dużośmy zwiedzali, ale Polska jest to, co jak ja wróciłam, miałam po prostu zawsze, no byłam w depresji, bo moje życie, ta Polska to, to jest wszystko. To po Polsce teraz jak odejdę gdzieś, zasłużę na niebo, to w niebie się znajdę, bo Polska to jest, na przykład powiem tak, chciałam tutaj w Niemczech na grzyby pojechać, miałam urodziny i dzieci mnie zaprosiły w Lipsku, mam córkę jedną, to byłam przerażona. To w jednym roku, później na drugi rok, bo ja w październiku się urodziłam, to córka, mamo, mówi, masz urodziny, to pojedziemy na grzyby, coś znajdziemy. Jeździmy tam samochodem w koło, tam po prostu nie ma lasów. Takie jakieś dziwne to było, to rzeczywiście jakieś zarośle, jakieś brzozy malutkie. No i tam się gdzieś pokazały takie grzyby, które na grzybach, to żeśmy się wszyscy znaliśmy, wspaniale. To było coś pięknego, zbierać owoce lasu. A w Lipsku, tam, w tym takim lasku, zaczęliśmy zbierać, pojawiły się grzyby. To były kozaczki, ale one były jakieś takie szare i takie małe rosły. No zbierałam to, oczywiście, bo tam co miałam powiedzieć, nie? A moja córka i mój zięć Niemiec tacy dumni, a sobie myślę, Polsko moja kochana. Jakie grzyby w Polsce. Jeszcze
grzybów dzieci nie widziały. Pani Wanda, bardzo serdecznie dziękuję.
Proszę ojca, powiem jeszcze o na Kaszubach, na malutką działkę, pojechałam na sobie, byłam zaproszona do mojej koleżanki, która mieszka koło Kościerzyny, Lipusz, te strony. To były lata 90., końcówka chyba. Piękny kawałeczek działki kupiłam, po prostu była tak tania wtedy ziemia. Nawet nie było stać za takie pieniądze, że szkoda mówić. Nie, a po latach to coś niesamowitego, pojechałam dopiero 20 lat. Rzeczywiście były te wiatrołomy, ta straszna tragedia, co się wydarzyła. Nie, to było coś nieprawdopodobnego, zobaczyć to, te tereny, ale powiem tak szczerze i szybko kończę. 2-3 lata byłam po tej tragedii, jak pięknie były posadzone nowe lasy. Ja chodziłam z koleżanką, bo uwielbiałam, ona cały czas z różańcem się modliła, a ja chodziłam, widziałam wszystkie te zwierzątka, bobry. To tam też lasy tam tak pospadały, ale tam tak szybko zostało posprzątane, to uporządkowane. Ale te żurawie, nigdy nie zapomnę, jak one tam krzyczały, jak one śpiewały. Te brzoski, te co najszybciej rosły. To było tak cudowne dla mnie, że ja nie potrafiłam stamtąd wyjechać. I powiem, że Pani to, Wando, co ludzie tam robią, jak ludzie kochają tą przyrodę tam w Polsce, jak oni byli tak, oni byli obolani, jak oni rozpaczali za tym, co się stało. Ale ten las już rósł i tam takie kwadraty, hektary, pół, bo tam takie były pokopane. Tam
Pani Wando, bardzo serdecznie dziękujemy, bo o tym już żeśmy mówili, rozumiemy, bardzo dziękujemy, pozwolimy panu dyrektorowi też się odnieść.
Polska jest piękna i nikt w Polsce lasów nie może zabrać.
I właśnie o to nam chodzi. Bardzo serdecznie dziękujemy, gorąco pozdrawiamy. Panie dyrektorze, prosimy o słowo.
Może odniosę się do tutaj wypowiedzi tego pana, który twierdzi, że nie może kupić drewna. Otóż proszę pana, no czasami bywa tak, że w danym leśnictwie nie ma w tej chwili opału na stanie, ale wiem, że są listy, ludzie się wpisują i czekają na kolejkę, bo to nie jest tak, że my tniemy tyle, ile ile nam się podoba, są bardzo różne przyczyny. Być może w sąsiednim leśnictwie, a jeżeli już rzeczywiście tam, to nie wierzę, żeby pana odesłali z kwitkiem. Być może nie będzie to drewno już, kończy się zima, może dostanie pan za miesiąc czy za dwa, ale na pewno pan dostanie. Jeżeli już tam nie ma blisko, proszę zgłosić się do nadleśnictwa i na pewno wskażą panu leśnictwo, gdzie pan może takie drewno kupić, bo no, to jest kwestia chwilowa, to trzeba też warto zrozumieć, że prawie o 50% wzrosło zapotrzebowanie na drewno opałowe w Polsce w porównaniu w tym okresie przed tym kryzysem energetycznym. Także mam taką nadzieję, że jeżeli tu nie w leśnictwie, to czy obok, czy to proszę pana, niech pan jednak zwróci się do nadleśnictwa i wierzę, że panu zapewnią to drewno, bo jak myślę, to jest drewno opałowe. No jeżeli chodzi o tutaj tą panią Wandę, to przepiękne słowa. Bardzo pani dziękuję, że jest pani wrażliwa na naszą piękną polską przyrodę, że pani pamięta i rzeczywiście wspomniała pani o tam miejscowości Rytel, gdzie nadleśnictwa Rytel, gdzie praktycznie musieliśmy w bardzo szybkim okresie czasu uprzątnąć po katastrofie, po huraganie prawie 10 milionów metrów sześciennych drewna. I to właśnie toruńscy leśnicy to zrobili. Jeszcze raz im dziękuję za pracę, za ten trud, zaangażowanie. Są nowe lasy i na tym właśnie polega pojęcie trwałości lasów. Las, żeby był, musi po prostu w pewnym sensie być zaraz nasadzany po takich katastrofach czy wycinkach. No nie ma możliwości, że posadzimy las i on będzie rósł 100, 200, 300 lat. Nie ma możliwości. On po prostu zgnije. Natomiast na to miejsce nie wiem, co będzie. Więc to jest właśnie to. Cała gospodarka właśnie na tym polega. Na tej ciągłości lasu, na trwałości lasu, na tym zrównoważonym rozwoju, co tyle wiele razy w świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko mówił tak bardzo ważne słowa, wielokrotnie to powtarzał. No szkoda, że w większości był niezrozumiały przez inne gremia, natomiast leśnicy polscy bardzo mu dziękują i postępujemy zgodnie ze wskazówkami pana profesora.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz z Łukowa.
Witamy.
Pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich redemptorystów na czele z ojcem dyrektorem. No i pana dyrektora leśnictwa, pana Kubicę i wszystkich leśników i rolników. Proszę państwa, ja powiem tak. Leśnictwo i rolnictwo to jest największy sektor i najbogatszy sektor Polski, który utrzymuje Polskę. Chcę po prostu zwrócić na jedną rzecz uwagę, na którą jeszcze nie było tu z nich, kto zwracał uwagę w tej audycji. To jest po prostu sprawa zdrowotna. Kochani, las to jest po prostu odskocznia od wszystkiego. Ja jak po prostu jestem zmęczony albo jakiś coś tam mnie nie tego, to jadę do lasu, po prostu biorę różaniec, modlę się, jadę, odpoczywam na rowerze, czy jadę na jagody, czy na grzyby i wtedy po prostu ja jestem jakbym po prostu w raju. Bo tam jest cisza, spokój, piękno. I teraz był też taki problem, czy prywatyzować lasy, czy nie. Są lasy, ja koło Łukowa, w Łukowie mieszkam, ale jest blisko taki kompleks, wielki las jak Jata, który jest w kompleksie między Łukowem, Stoczkiem Łukowskim, a Siedlcami. Tam jest lotnisko w środku jeszcze po prostu takie ćwiczebne. I widzę, jaka jest sytuacja w lasach państwowych, a w lasach prywatnych. Kiedyś grzyby się zbierało w tych lasach prywatnych tak samo. Teraz lasy prywatne są zaśmiecone bardziej, bo tam nie ma tak po prostu takiego nadzoru, żeby można było kary wprowadzać i tak dalej, i tak dalej. Do ludzi po prostu najszybciej dociera. Jak ktoś tam parę złotych zapłaci za to wtedy pamięta. Mm-hmm. Ale w swoim czasie zbierałem podpisy przeciwko sprzedaży polskiej ziemi, 3000 podpisów zebrałem, a przeciwko sprzedaży polskich lasów 1500 w takim kompleksie. To po prostu był coś, dlatego że kocham to Polskę, jestem patriotą, ojczyzną i wiem, że kto ma ziemię, ten ma wszystko, bo czyja jest własność ziemi, ten tego jest i na ziemi. Jeżeli mamy lasy, to pod lasami, tak jak ojciec dyrektor powiedział, też mamy bogactwo. I to bardzo duże bogactwo. I nasz kraj jest bardzo bogaty, tylko po prostu jest jeszcze, jak to się mówi, tak można powiedzieć, nieprześwietlony, niezdobyty, chociaż w niektórych słotach jest, a niektórzy nam proponowali, żeby tego nie ruszać, bo jak oni tu wejdą, to wtedy ruszą. I proszę państwa, proszę słuchaczy, chrońmy lasy, chrońmy ziemię, kochajmy lasy, kochajmy ziemię, kochajmy rolników, kochajmy leśników. Ja serdecznie pana pozdrawiam, bo naprawdę las, a jeszcze jedno taką, jak, bo wychowałem na wsi koło Łukowa, tam 7 km, to blisko lasu, to ze starszym bratem chodziliśmy do lasu i ja patrzyłem na grzyby, czy tam na jagody, jak bierałem, a on chodził, patrzył, gdzie takie suche drzewa są, rosną i w ogóle, żeby po prostu coś wyciąć z tego i żeby było na rozpałkę, na ogień. I miał taki uzgodniony z Gajowym i on mówi, Albin, ty możesz to wycinać, bo mówi, to jest tak, jakbyś, mówi, zęby czyścił, mówi, dobrze, mówi, jakby to po prostu próchnica nie była, bo mówi, jak lasy będzie próchnica, to po prostu jedno od drugiego drzewa będzie po prostu próchniało, jedno od drugiego drzewa by się psuło, tak jak zęby. I pochwalił mu, on tak chodził po grzybach, bo jak tak jak ze mną, to patrzył, gdzie dzięcioł gdzieś tam drzewo stuka, bo tam, mówi, jakieś korniki są, jakieś to i po prostu, on po prostu był takim, jak można powiedzieć, czyścicielem lasu. I to mi się podobało, że po prostu była taka harmonia człowieka z lasem, a lasu człowieka. I te wszystkie po prostu ludzie sobie nie zdają, jakie tam jest bogactwo w lesie. Jagody, grzyby, poziomki i tak dalej, maliny, na to wszystko. I jest, ja naprawdę po prostu podziwiam i powiem szczerze, ostatnie słowo. Gdybym się drugi raz urodził, zostałbym leśnikiem. Bóg zapłać za audycję, za wszystkim słuchaczom dziękuję za słuchanie, a te wszystkie głosy po prostu na pewno były pozytywne, żeby po prostu każdy odczuwał to, że las jest piękny, bogaty i przyjemny.
Bóg zapłać panie Kazimierzu, bardzo serdecznie dziękujemy gorąco i serdecznie pozdrawiamy, również życzymy szczęść Boże. I jeszcze jeden telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Jan z Łodzi.
Witamy panie Janie.
No przede wszystkim pozdrawiam pana dyrektora, bardzo ciepły głos i taki bardzo sympatyczny. No i cieszę się, że mogę coś w tej sprawie zrobić, ale no nie wiem, czy po prostu co pan dyrektor na to. Bo był taki apel do społeczeństwa, tak? Także powiem krótko w miarę, co należy zrobić, ale to wszystko zależy od Lasów Państwowych. 32 lata temu weszła ustawa o lasach w życie w 1991 roku, która wprowadziła ograniczenie nadzoru właściwego ministra do praktycznie dwóch rzeczy. Do mianowania lub odwołania dyrektora generalnego Lasów Państwowych. I to było po prostu początkiem całego nieszczęścia. Dlatego, że doprowadziło to do niepodzielności zarządzania lasami. O to chodziło cały czas po prostu leśnikom, żeby nikt się nie wtrącał. Ale nadzór musi być po prostu. Nadzór musi być, bo nie ma gospodarza. Po prostu lasy stały się państwem w państwie. Jeżeli po prostu nie zmieni ustawa zapisu po prostu bardziej rozległego nadzoru dla ministra, to nic z tego nie będzie. Nikt nie będzie po prostu w stanie obronić po prostu tego majątku, który lasy posiadają. No. Nie wiem, jak jest po prostu w Niemczech, ale wydaje mi się, że czy w Austrii, czy w nikt tego po prostu nie było rozmawiane, ale po prostu nikt nie jakoś nie podjął tego tematu. Jak tam jest zarząd rozwiązany po prostu? Czy rzeczywiście nadzór jest tylko do czego się sprowadza, żeby odwołać albo powołać właściwego ministra generalnego dyrektora Lasów Państwowych? Po prostu no już do tej pory było to po prostu do 91 roku było rzeczywiście jakiś porządek w lasach, ale no wtedy po prostu no nie chcę tu się już po prostu wiedzą jakąś tam posługiwać, popisywać, ale po prostu to jedynie należałoby po prostu poprawić i wtedy wszystko będzie tak, jak powinno być. Mm-hmm. Będzie po prostu, kto miał bronić lasów. Co pan dyrektor na to?
Panie Janie, bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon, dziękuję za ten głos. Panie dyrektorze, prosimy o słowo.
No tutaj nawiązując do przedmówcy, tutaj pierwsze pytanie w dyskusji, to ja bardzo chciałem podziękować, no bo tak naprawdę bardzo ciepło o lasach, o przyrodzie pan mówił i rzeczywiście o rolnictwie, bo też to prawda, bardzo blisko współpracujemy z leśnikami, zawsze tak było, myślę, że zawsze tak będzie. To wielka siła, to wielka wartość dla polskiej wsi, dla społeczeństwa. No również wiemy, że przecież ataki bardzo mocne ze strony komisji ruszyły w kierunku naszych rolników. Kwestia choćby niedawna projektu, propozycji, właściwie projektu zalania 400 tysięcy hektarów gruntów rolniczych, łąk, pastwisk wodą w celu no, jakichś tam osiągnięcia celów związanych z pseudoochroną przyrody. No oczywiście na to się na pewno rolnicy nie zgodzą. My ich tutaj popieramy, idziemy ramię w ramię, ponieważ no, tak samo jak na rolników, tak samo na nas, na leśników są ataki. Natomiast no, chciałbym się tutaj odnieść tak krótko do wypowiedzi pana, który tutaj no, kwestionuje w pewnym sensie ustawę o lasach. No, nie byłem ja przy układaniu ustawy, no oczywiście nadzór, decyzyjność kwestii powołania dyrektora generalnego ma minister środowiska i klimatu. No, taki jest zapis ustawowy. Jedynie parlament może zmienić ten zapis. No, myślę, że no, to znaleźć jakiś tam sposób na parlamentarzystów, żeby jakiś tam zapis inny był, no bo tutaj kwestii ani mojej, ani leśników, ani nikogo, no to jest to gestia prawodawstwa Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Czy to nie jest znowu próba, no powiedzmy sobie szczerze, upolitycznienia? No bo jeżeli byłby nadzór związany z ministerstwem, czy z czymś większym, z instytucją jeszcze właśnie większą, związaną, no skąd inąd jednak politycznie, no to czy to by nie było właśnie bardziej destrukcyjne jeszcze dla lasów?
Tak zawsze było, ojcze redaktorze, że no niestety zawsze jakieś władztwo z jakiegoś ministerstwa nad lasami było. Nigdy w zasadzie nie byliśmy oddzielnym ministerstwem jako lasy państwowe. Nie mieliśmy tej samodzielności. No jakoś dajemy radę. No, zawsze jakiś tam nadzór musi być, prawda? No tak to już jest w państwie demokratycznym, że bez nadzoru nie ma szans. No, no, nie rozpatrywałem takiej sytuacji, no ale myślę póki co raczej zawsze będziemy w gestii nadzoru jakiegoś, bo to się zmieniało, jakiegoś ministerstwa.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, Judyta, okolice Brodnicy.
Witamy Pani Judyto.
Bardzo chciałam serdecznie pozdrowić gościa i ojca prowadzącego. No i chciałabym zrobić taki ukłon w stronę gościa. I no, podziękować za tą dobrą robotę, że tak powiem, którą lasy wykonują. I to, co mówił pan dyrektor, no, to jest taka praca u podstaw, szkolenia, informowanie, tam konkursy z dziećmi, kampanie i tak dalej. I to jest bardzo dobra sprawa, ale wydaje mi się, że to jest ta praca u podstaw wymaga czasu. A może się okazać tak, że my tego czasu nie mamy. I tak mi się wydaje, że ta pani, która w pierwszej części audycji wypowiadała się o tych wykupywanych banerach, to akurat nie musi być tylko to, ale uważam, że rzeczywiście czas na trochę bardziej pasywną kampanię taką, uświadamiającą szerszą część społeczeństwa, bo powiem szczerze, że w takim przeciętny Kowalski, który nie ma powiedzmy, czy kontaktu, no tak jak tutaj na przykład z Radiem Maryja.
Pani się niestety rozłączyła, a szkoda. Odbiorę inny telefon. Halo Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Paulina.
Witamy.
Dodzwoniłam się do panów z Warszawy. Chciałam serdecznie pozdrowić pana dyrektora i ojca prowadzącego. Cieszę się, że się mogłam dodzwonić, bo już dosyć długo się próbuję połączyć z radiem. Już próbowałam przy wcześniejszym programie. Mam takie pytanie odnośnie statystyki, którą widziałam pana wiceministra Siarki na odpowiedzi od generalnej dyrekcji, czyli podejrzewam, że pan dyrektor ma wgląd w ten dokument. Pan dyrektor powołuje się na 90% przyjmowanych uwag od społeczeństwa i chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób jest to liczone, ponieważ statystyki mówiące o konsultacjach społecznych podają, że jest jedynie 16% przyjmowanych uwag i bardzo bym się chciała dowiedzieć, w jaki sposób jest to liczone, bo wydaje mi się, że jest to nieprawdziwe.
Pani Paulino, bardzo serdecznie dziękujemy. No i prosimy pana dyrektora o słowo komentarza.
No takie dosyć trudne pytanie pani zadała, no ale tu nie unikamy pytań. Rzeczywiście, ja mam na myśli, że tutaj pani ma na myśli zatwierdzanie, opiniowanie na poszczególnych szczeblach konsultacji planów urządzania lasu. Więc jeżeli chodzi o te konsultacje, nie jest to zatajane. Jest tutaj bardzo szeroko zakrojona akcja, nawet w specjalnym powiadamianiu przez nadleśnictwa tych stron społecznych, czyli mam na myśli samorządów, rad dzielnic, bo to jest bardzo różnie. My nie uciekamy, my nie ukrywamy się od tego. No, kwestie wspomniała pani, że jakaś liczba 90% zacytowała pani chyba z wypowiedzi, jak rozumiem, pana ministra Siarki, no trudno mi tutaj jest opiniować to, co pan minister mówi. Natomiast no, ze swojego podwórka, ze swojego miejsca no, zapewniam panią, że rzeczywiście jest to konsultowane. To są czasami trudne rozmowy, proszę mi wierzyć, bardzo trudne. Nieraz bardzo różni ludzie przychodzą z bardzo różnymi żądaniami, ale staramy się te problemy rozwiązywać i co jest możliwe, no przede wszystkim dobro ochrony przyrody, bo to jest pierwszy taki problem. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że w tej chwili w jeszcze większym stopniu będzie miał udział społeczeństwo w tych decyzjach. Nie chcemy być anonimowi i od samego początku no, czasami powiem, że głosy bardzo ekstremalne, bardzo trudne żądania są, ale pomimo to, zresztą też śledząc, już nie odnoszę się do terenu Warszawy, ale w moim terenie, skąd pochodzę, kwestia Górnego Śląska, w kilku nadleśnicach były bardzo poważne sprawy. Udało się to jednak rozwiązać i też już wspominam, że kwestia zarządzania lasami miejskimi, czyli lasami o zwiększonej funkcji społecznej, jest moje zarządzenie wydane w ubiegłym roku, które w sposób taki bardzo transparentny, przejrzysty wychodzi po prostu w oczekiwanie tej strony społecznej. Doskonale jako leśnicy zdajemy sobie sprawę, że podaję zawsze przy rozmowie, przy tej okazji taki przykład, że wychodząca z dziećmi z przedszkola czy ze szkoły z dziećmi nauczycielka no, ma las fajny, który rośnie koło bloku. No niestety czasem tak bywało, że tam był zaplanowany zrąb, prawda? I tu były tego rodzaju problemy, żeby nie robić tych zrębów zupełnych. Wtedy to rzeczywiście ten obraz jest katastroficzny, wygląda jak krajobraz po bitwie. Ale zarządzenie to w tej chwili wprowadziło inny sposób zagospodarowania, czyli w zasadzie te cięcia, które na tym terenie są, to cięcia jednostkowe, jakieś grupowe, cięcia sanitarne z racji BHP, żeby po prostu nie zagrażały no, mieniu, budynkom, samochodom zaparkowanym obok tych lasów, czy ewentualnie no, życiu ludzkiemu. Także że raczej staramy się w tych obszarach o tej zwiększonej funkcji, czyli czy w lasach będących w granicach administracyjnych miast no, zupełnie inaczej gospodarować, żeby tutaj rzeczywiście przychylamy się ku społeczeństwu i mówimy raczej, że tych zrębów nie będziemy stosowali, no, bo ten obraz jest wizerunkowo przykry.
Panie dyrektorze, powróciła do nas pani Judyta, więc prosimy bardzo.
Tak, no więc Właśnie chciałam się do tego odnieść, że moim zdaniem potrzeba troszeczkę więcej takiej aktywnej obrony, nie tylko takiej pasywnej, że bronimy się przed jakimiś zarzutami. Bo na przykład już wspomniana Puszcza Białowieska, to powiem tak, dla przeciętnego Kowalskiego w Polsce, nie wiem, czy przebiła się ta informacja, że rzecz nie dotyczyła samego rezerwatu Puszczy Białowieskiej, tylko gospodarstw, nadleśnic gospodarczych. A w moim otoczeniu bardzo często przewijało się, że Puszczę Białowieską to jest, że tak powiem, równoznaczne z rezerwatem. Czyli trzeba uświadamiać, zrobić jakąś większą kampanię informacyjną, żeby to miało przełożenie do szerszej ilości osób w Polsce. I musimy też troszeczkę więcej, ja myślę, nie tylko takich pozytywów nagłaśniać, co Polska robi dobrze, ale też przywoływać to, co również pan dyrektor mówił o tych lasach, o tym posuszu, o tych wycinkach w Niemczech, co inni robią na przykład źle. Tak, wspomniane już te niedźwiedzie, ostatni Bruno zabłąkany z Austrii na terenie Bawarii został zastrzelony. No więc nagłaśniajmy te rzeczy, nie tylko mówmy, co my robimy dobrze, ale musi to być bardziej aktywne. Powiem więcej tak, dobrze, że stara się rząd, dobrze, że starają się lasy, ale my jako obywatele też musimy i myślę, że nie czekając, aż sprawa stanie, że tak powiem, na wokandzie, czy to na Radzie Europejskiej, czy to w Komisji, czy to w Trybunale właśnie Europejskim, ale my już powinniśmy zacząć aktywnie działać, nie wiem, zasypać mailami, listami, SMS-ami, zarówno, że tak powiem, polityków rządzących, polityków opozycyjnych, ale również całą Brukselę. My powinniśmy nie tylko zasypać, my powinniśmy utopić w listach, zablokować skrzynki kontaktowe, że to nie jest tylko tak, że państwo polskie kontra Unia Europejska. Za państwem polskim, za rządem polskim stoją obywatele, którzy żądają, domagają się dla siebie należnych im praw. No a przepraszam bardzo, w tej chwili widać, nie bronią nas ani traktaty, ani prawo, kompletnie nic. Czyli musi być jakaś kampania, że tak powiem, rozreklamowana, gdzie będzie ten społeczny odbiór, ten medialny odbiór. Trzeba, że tak powiem, mają swoje, że tak powiem, ramię medialne Niemcy, tak, w postaci Onetu i takich tam innych, ale my też mamy. I w szerokiej telewizji publicznej również trzeba to nagłaśniać i to musi być aktywna kampania. Nie może być inaczej. A po drugie chciałam się odnieść jeszcze do jednej sprawy. My tak mówimy o ociepleniu klimatu, dwutlenek węgla. No ale przepraszam bardzo, pan dyrektor może chyba najlepiej informacji udzielić. Co by było, gdyby tego dwutlenku węgla zabrakło? Przecież to jest niezbędne dla rozwoju roślin zielonych. To tylko tyle chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Pani, to bardzo serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że udało się powtórnie też połączyć. Odbiorę kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Aleksander z Nadleśnictwa Pińszów się kłania. Pozdrawiam wszystkich uczestników tej dyskusji. No był las, nie było nas. Będzie las, nie będzie nas. To jest takie powiedzenie stare. Las zawsze żywił i ogrzewał naród polski od zarania naszych dziejów. Ale tutaj jest taka sprawa, że w tej chwili drzewo spalane w piecu jest najtańszym produktem. Po tym, jak węgiel poszedł z bardzo na wysoką cenę, no w tej chwili można kupić za 2000 tona, ale prywatnie już jest 3500 węgiel. Także drzewo kupiłem w lesie u leśniczego za 170 zł dębina metr. On wystarczy mi 10 metrów na ogrzanie tego całego dużego domu. To jest 1700 zł, no i jakieś tam, no oczywiście robota musi być, musi się przywieźć to, musi się połupać, musi się porżąć, ale to jest dla młodego człowieka, to nie jest gaz, i prąd jest lepszy. Oczywiście, ale za luksusy trzeba w Polsce płacić.
Ale nie tylko
jest
w Polsce.
Ale jedna sprawa, którą chciałem powiedzieć, że fabryki, które produkują piece, te, które można spalać drzewo i węgiel, już nie produkują tego. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Defro, to jest w Strawczynie koło Kielc, już w ogóle nie produkuje piecy, tylko wszystko produkują na pelet i na groszek. Mm-hmm. A przecież to pelet to jest drzewo tylko pocięte i do tego dołożony klej. Bo, a tak wszystko reklama zrobiła, a bardzo drogo wychodzi. A tu drzewo dębowe, czy grabowe, czy inne liściaste, twarde, to jest
Panie Aleksandrze,
naturalnie zrobiony już ten pelet. Tylko go trzeba pociąć i tego. To jest ekonomiczne.
Panie Aleksandrze, bardzo, bardzo dziękujemy, bo musimy już też powoli pamiętać. Także bardzo serdecznie dziękujemy.
Oni nie produkują już tych piesów. Już nie można kupić. Mm-hmm. To jest takie wyprzedzenie, żeby rząd się zainteresował, bo bardzo jest opalanie jest bardzo tanie. Cała wieś jest oparta na tym, na opalaniu drzewa. Mm-hmm. A mamy tych
Panie Aleksandrze, bardzo serdecznie dziękujemy, rozumiemy
15
już...
15 milionów, tak? Kto to będzie te odpady spalił? No. Musi spalić ten, co sobie pozyskuje drzewo. No, bardzo dziękuję, żeby tą poruszyć tą sprawę gdzieś dalej.
Dobrze, bardzo serdecznie dziękujemy, gorąco, gorąco pozdrawiamy. No to też jest jak najbardziej temat aktualny. I jeszcze jeden telefon przed końcem. Halo Radio Maryja. Halo, halo. Halo. Prosimy bardzo.
Halo, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ktoś się do nas dodzwonił.
Andrzej z Krakowa.
Witamy.
Ja dzwonię z takim pytaniem związanym poniekąd z obronnością, a mianowicie Małopolska, a przede wszystkim Kraków i okolice, ma ten problem, że nie ma terenów, które nadawałyby się na szczelnice. I chodzi tu o szczelnice i dla wojska, i dla WOT-u, ale też dla organizacji proobronnych. Jedyną możliwością tak naprawdę ze względu na oddalenie od siedzib ludzkich są właśnie lasy. I ewentualnie tu mam pytanie, czy pan dyrektor widzi jakąś możliwość współpracy w takim zakresie.
Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy, gorąco, gorąco pozdrawiamy. No i cóż, panie dyrektorze, prosimy o słowo, które tak będzie do tych telefonów.
To może zaczniemy tutaj od pani, która bardzo dziękuję za jej głos, za opinię o lasach. Chciałem pani tylko powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście my robimy bardzo dużo, jeżeli chodzi o działania w kwestii przedstawiania naszych racji, naszych poglądów Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej. Natomiast chciałem przytoczyć pani jeden fakt. W 2001 roku, właściwie w 2020 już roku rusza program związany z bioróżnorodnością, oczywiście w wydaniu unijnym, program Fit for 55, tak. Więc ruszały po krajach unijnych pewne analizy, ankiety do wypełnienia na ten temat i tak dalej. Oczywiście Polacy wypełnili te ankiety. Proszę sobie wyobrazić, że wypełniliśmy ponad 20 tysięcy ankiet, które zostały skierowane do komisji. Na drugim miejscu były Niemcy, chyba coś około 300 ankiet, reszta państw członkowskich śladowej ilości, niewielkiej ilości i w ogóle kompletnie te ankiety nie wzięte zostały pod uwagę. Szereg programów, szereg naukowych jakichś badań, które nasi naukowcy robią, zostały im przedstawiane, tłumaczyły, nie przyniosły żadnego efektu. Komisja Europejska jest głucha. Robi swoją politykę, z góry ma postawione pewne założenia, nie liczy się z nikim, tym bardziej żadnym państw członkowskich. Więc zobaczymy, co będzie. Tutaj raczej powinna być jakaś większa działalność wszystkich państw unijnych i zdecydowany odpór dać temu szaleństwu, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest to wybitny atak na lasy w Polsce, nie tylko na rolnictwo. Także problem bardzo trudny, ale nie możemy się poddawać i będziemy tutaj zdecydowanie dalej, może i bardziej zdecydowanie, tak jak pani sugeruje, działać. Jeżeli chodzi tutaj o wystąpienie pana, który mówi tutaj, że drewno, tak zrozumie, jest świetny surowiec. Tak, oczywiście jest bardzo dobrym surowcem, choć poprzednia koalicja rządowa PO-PSL uważała, że to jest najbardziej niewłaściwy środek do opalania, kiedy zachodnia Europa, kraje skandynawskie traktują drewno jako również element kultury i spalanie drewna jako również element kultury. Robią to Niemcy, Skandynawowie, robimy to my i będziemy robić, natomiast no, głosy są zupełnie przeciwne. Ja też uważam drewno jak najbardziej ekologiczny surowiec, dlatego nie podniosłem cen na drewno opałowe, oczywiście sprzedaży detalicznej, bo za drewno, które kupują przedsiębiorcy, sprzedając je powiedzmy już jako produkt przerobiony, rąbany, rozwożony, te ceny są zupełnie inne. Nie mamy jako Lasy Państwowe na to wpływu. Natomiast to drewno, które jest sprzedawane w nadleśnictwach, w leśnictwach, jest stosunkowo bardzo niska cena. Jest to no, rzeczywiście wielka pomoc tej trudnej sytuacji na rynku energetycznym i ogólnie w całym procesie inflacyjnym. Jeszcze mieliśmy ojcze redaktorze...
Było pytanie dotyczące strzelnic. Czy terenów?
No już odpowiadam panu. Tak, rzeczywiście podpisujemy porozumienia z WOT-em, prowadzimy wspólne strzelania. Ja sam wydaję zarządzenia, które dają możliwość budowy strzelnic, żeby można było i żeby mogła tam strzelać służba leśna, ale nie tylko, więc proszę, zapraszam pana do dyrekcji regionalnej, bo pan mówi o Małopolsce, do pana dyrektora, umówić się poprzez sekretariat na rozmowę i być może, jeżeli jest taki temat, mają takie miejsca, a być może jest budowana już gdzieś tam taka jakaś strzelnica. Ma pan jakieś pomysły, propozycje, to proszę bardzo udać się na rozmowę do dyrekcji i na pewno te informacje pan otrzyma.
Panie dyrektorze, po dzisiejszych rozmowach musimy powiedzieć, że to, no właśnie, Lasy Narodowe to jest, znaczy Lasy Państwowe to jest nasze dobro narodowe i chcemy za wszelką cenę go bronić. I chcemy też za wszelką cenę bronić niezależności tychże lasów. No i to, co nam pozostaje, to przede wszystkim z jednej strony prośba o to, żeby ludzie z tych lasów korzystali, to dosłownie i w przenośni, pełnymi garściami, a z drugiej strony o to, żeby byli razem z lasami i razem z leśnikami, a nie przeciw. Na tym polega ekologia i na tym polega ochrona
przyrody. Dokładnie tak, czyli taka synergia, to są wielkie wartości, społeczeństwo, lasy, leśnicy, rolnicy, musimy to kultywować, musimy to dalej utrzymywać, to jest piękne. Wiele problemów, no zdać by się mogło z naszej drogiej Unii, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, chcemy być w Unii Europejskiej, ale te zasady muszą być no, transparentne, przejrzyste i one muszą być akceptowalne przez rządy państw członkowskich.
Walka o zasoby polskich lasów to był temat naszych rozmów niedokończonych, a rozmawialiśmy z panem dyrektorem Józefem Kubicą, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Bóg zapłać, panie dyrektorze.
Bóg zapłać, dziękuję, szczęść Boże.